Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Rozmowy na temat Polsko. Pamiętaj o tych, co walczyli w przededniu uroczystości Wszystkich Świętych, a także Dnia Zadusznego, kiedy uświadamiamy sobie cel naszej ziemskiej podróży, która będzie miała swój nieunikniony kres. Ale także wspominamy tych, którzy odeszli. Pośród nich są również bohaterowie, którym zawdzięczamy ojczyznę, zawdzięczamy dom, zawdzięczamy wiarę, nasi przodkowie. A z nami pan minister Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Szczęść Boże, panie ministrze.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam wszystkich państwa.
Poproszę za chwilę o takie wprowadzenie, może troszeczkę tak jak wypominki i wagę tych grobów, ale ludzi też, którzy są żywym świadectwem jeszcze na szczęście pośród nas, ale coraz bardziej gasnącym. Mam nadzieję, że ten płomień w nas nie zgaśnie i będziemy go przekazywać dalej jak światło pokoju. Ale dzisiaj, kiedy rozmawiamy, to nie sposób jakby nie zauważyć, że w Paryżu po uroczystościach żałobnych w kościele świętej Magdaleny na cmentarzu Père Lachaise odbył się pogrzeb Fryderyka Chopina, który bardzo pragnął, żeby jego serce spoczęło w Polsce, w Warszawie. Wiemy, że jest ono wmurowane w kolumnę w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. No i to też chyba taka szczególna okazja do wspomnienia tego wielkiego kompozytora i no i właśnie tego pragnienia, podobnie jak Józef Piłsudski, prawda, gdzie jest serce syna i matka, no takie ciągłe pragnienie powrotu do ojczyzny.
Chopin tworzył w czasach, kiedy Polski nie było na mapach świata. Mówiliśmy o tym dzisiaj w części pierwszej. Nie było państwa, ale istniał naród. Naród, który przetrwał dzięki takim ludziom jak Fryderyk Chopin, dzięki kompozytorom, dzięki polskiej muzyce, polskiemu słowu, dzięki poetom, dzięki naszym wieszczom, dzięki Kościołowi katolickiemu przede wszystkim. Nie było Polski na mapach politycznych Europy świata, ale była ona w sercach ludzi. Ludzi, którzy wiedzieli, że Polska kiedyś wolna będzie, że trzeba o nią na różne sposoby o nią walczyć. Czy to z bronią w ręku w kolejnych powstaniach w XIX wieku, czy od końca XVIII wieku, poczynając od Konfederacji Barskiej, a na powstaniu styczniowym kończąc, czy na polach bitewnych I wojny światowej, ale o tę Polskę walczyli również, aby przetrwała w sercach tacy ludzie jak Chopin. I dobrze, że ojciec przywołał tę wspaniałą postać. Najpiękniej o nim powiedział kiedyś Ignacy Jan Paderewski, kiedy odnosił się do czasu zaborów, kiedy opisywał, jak to i pod zaborem pruskim, i pod zaborem rosyjskim zabraniano Polakom wszystkiego. Zabraniano wiary przodków, zabraniano kultury, zabraniano polskiej pieśni, polskiego słowa i Paderewski konkludował, a nie zabraniano nam tylko grać Chopina. A przecież w Chopinie jest wszystko to, czego zaborcy nam zabraniali i zakazywali. To jest chyba najpiękniejsza diagnoza muzyki i opis muzyki chopinowskiej. W niej jest wszystko, czego mogliśmy w ostatnich tygodniach doświadczać, słuchając kolejnej edycji konkursu chopinowskiego. Wszystko to, co Polskę stanowi. Polski krajobraz oddany muzyką, polska dusza, która jest i nostalgiczna, i heroiczna, i gotowa do najwyższych poświęceń, jak w etiudzie rewolucyjnej, i sarmacka, jak w polonezach chopinowskich. Tam jest istota polskości, tej polskiej duszy, która jak król duch, można powiedzieć, za Juliuszem Słowackim z pokolenia na pokolenie przechodzi i trwa, i oby trwała wiecznie, a trwać będzie wiecznie wtedy, kiedy pamiętać będziemy. Pamiętać będziemy o przeszłości, mówiliśmy o tym w części pierwszej, kiedy również będziemy wdzięczni tym, dzięki którym wolność mamy, zarówno tym, którzy zginęli za wolność, za niepodległość, jako za ten najcenniejszy dar dawany ludziom, narodom i państwom, ale również tym, którzy są wśród nas, weteranom walk o niepodległość. To są już często bardzo sędziwi ludzie, ale jesteśmy im winni nie tylko szacunek i hołd, ale pomoc, i państwo polskie czyni to od kilku lat w sposób bardzo silny i bardzo mocny, i cieszę się, że kierując urzędem mogę w ten sposób spłacać pewien dług wdzięczności wobec tamtego pokolenia. Dług, który tak naprawdę jest nie do spłacenia. Oni ryzykowali swoim zdrowiem, swoim życiem, aby następne pokolenia były wolne. Tu przypominają się słowa, jakie wypowiedział Ojciec Święty Jan Paweł II, kiedy w czasie pielgrzymki do Polski w 1999 roku odwiedził cmentarz obrońców ojczyzny z 20 roku w Radzyminie. Wtedy Ojciec Święty spotkał się z ostatnimi żyjącymi żołnierzami roku 1920. Było ich już niewielu, ale byli jeszcze wśród nas. Spotkał się z córką marszałka Józefa Piłsudskiego, panią Jadwigą Piłsudską, i tam wypowiedział słowa, że kiedy przychodził na świat, to był 18 maja 1920 roku, bolszewicy szli na Warszawę. Wspomniał ten czas, który był tym starciem dwóch cywilizacji. Cywilizacji łacińskiej, bronionej przez Wojsko Polskie, przez Rzeczpospolitą, i antycywilizacji, jaką nieśli na swoich bagnetach rosyjscy bolszewiccy żołdacy. I powiedział: i do końca życia będę nosił w sobie dług wdzięczności wobec tych, którzy wtedy bronili Polski. Bo Ojciec Święty doskonale wiedział, że gdyby nie postawa tych, z którymi wtedy się spotkał w 1999 roku, i Polska, i Europa wyglądałyby zupełnie inaczej, albo, no, mówiąc wprost, nie byłyby takie, jakie być powinny, a być może by Polski w ogóle na mapach nie było. Wtedy Ojciec Święty mówił bardzo mocno o długu wdzięczności. I ten dług wdzięczności każdy z nas, a myślę, że okazji do tego jest wiele, a szczególnie w najbliższych dniach, myślę tu o Dniu Zadusznym, ale i o 11 listopada, ta wdzięczność wobec minionych pokoleń, wobec tych, którzy polegli, powinna być okazywana choćby przez nawiedzanie ich grobów, choćby przez zapalenie zniczy na mogiłach, często takich, o której już nikt się z rodziny nie troszczy, bo rodziny tych, którzy spoczywają pod krzyżem brzozowym, nie żyją. Tak więc pamięć jest, tak jak zawsze też Ojciec Święty, odwołam się raz jeszcze do niego, mówił, jest konieczna, aby budować tożsamość każdego narodu, i pamięć i przeszłość jest niezbędna, aby myśleć o przyszłości w sposób dojrzały, bo można budować pomyślność narodów i państw w oderwaniu od przeszłości, ale wtedy to jest trochę jak budowanie domu bez fundamentów. Przeszłość jest fundamentem, bo z przeszłości wyciągać należy wnioski, i w przeszłości tkwią te wartości, które cementowały nas przez wieki jako wspólnotę narodową i państwową.
Kiedy popatrzymy na taki okres, powiedzmy, ostatnich 30 lat, to możemy też zauważyć jakby takie podokresy. Nie wiem, czy pan minister tutaj też tak to widzi, że na początku było zachłyśnięcie się przyszłością i próba odcięcia od przeszłości, ale to też próba podejmowana przez tych, którzy dobrze mieli w czasach PRL-u, tworzyli również aparat tego systemu komunistycznego, albo SB-ków, UB-ków, którzy współpracowali i też obawiali się o ewentualne rozliczenia, więc przyszłość była dla nich wygodna. Niestety jakby zarazili tym hasłem i tą mentalnością wielu naszych rodaków. Później nastąpiło pewne odbicie się, jakby związane z historią, gdzieś około roku 2005. No ale później znowuż zaczęło się coś takiego, i to trwa też chyba dzisiaj, że próbuje się jakoś obrzucić błotem niektóre postaci, które dla Polski się zasłużyły. Tutaj patrz Narodowe Siły Zbrojne, czy inne tego rodzaju formacje, czy wprost z imienia, z nazwiska. Ostatnio także kardynała Stefana Wyszyńskiego, wcześniej Jana Pawła II już. Więc jakby nie ma takich postaci, które dla Polaków miałyby być ważne, święte, jakby detronizuje się wszystkie te ważne postaci i stara się je jakoś zniechęcić do nich. Powtarzając taką tezę, że żołnierze na przykład, żołnierze byli dobrzy i trzeba oddać hołd, ale dowódcy. A zatem jest takie rozdwojenie, próba jakby wbicia takiego klina, wydaje mi się. A poza tym, czołówki jednak takim papierkiem lakmusowym są czołówki czasopism i dzienników w ważne narodowe rocznice. Co one mówią? Na przykład przy Powstaniu Warszawskim dowódcy Armii Krajowej skazali miasto na zniszczenie, prawda? To już pokazuje też tę narrację. Musimy obserwować nagłówki w dni narodowe, a gdy idzie o Kościół, w dni świąt, które związane są z Kościołem, bo wtedy jakby jest to odsłonięcie się tych poszczególnych narracji.
To prawda, bardzo trafna diagnoza, którą tutaj ojciec przedstawił. Też tak to oceniam, to znaczy połowa lat 90., czy pierwsze lata 90., czyli moment, który wydawał się w 89., 90. roku niemożliwy, powrót komunistów do władzy. Wygrane przez nich wybory parlamentarne w 1993 roku, gdzie rozdrobniona i zwaśniona prawica, dziś już wiemy, że między innymi zwaśniona i poróżniona przez działania służb specjalnych, w których pracowali wówczas oficerowie dawnej służby bezpieczeństwa. I wychodziło to bardzo wyraźnie, chociażby w różnych raportach w ostatnich latach publikowanych. Otóż 93 rok, wygrana przez komunistów kampania wyborcza i wybory. Sejm zdominowany przez lewicę postkomunistyczną i 95 rok, wygrana Aleksandra Kwaśniewskiego w wyborach prezydenckich pod hasłem Wybierzmy przyszłość. To było właśnie wtedy po raz pierwszy rzucone w przestrzeń publiczną to hasło, które miałoby sens wtedy, gdyby było rozszerzone, ale przecież nie taka była intencja autorów, o to, że wybieramy przyszłość, pamiętając o przeszłości. I to jest logiczne, zrozumiałe i tak powinno się to odbywać w historii narodów i państw. Tamto hasło było bardzo świadomie rzucone w przestrzeń publiczną. Odcinamy się od przeszłości, wybieramy przyszłość. Kto ogląda się wstecz, ten błądzi, nie jest nowoczesny, nie jest cool. Wtedy wchodziły te zapożyczone z języków obcych, co jest charakterystyczne też bardzo dla takich państw, które świeżo odzyskują niepodległość i mają mentalność taką trochę postkolonialną, jak Polacy właśnie w latach 90., a niektóre środowiska i do chwili obecnej, że tylko przyszłość się liczy, nieważne skąd przyszliśmy, ważne dokąd pójdziemy. No i pod tym hasłem lewica wygrała wybory w 95 roku prezydenckie, w 2000 kolejne wybory prezydenckie. Ja natomiast granicę stawiam w roku 2004, jeżeli chodzi o myślenie nieco inne i podmiotów państwowych i samorządowych, ale przede wszystkim obywateli Polski o historii. To jest rok 2004, prezydentem Warszawy jest świętej pamięci Lech Kaczyński. I wtedy odbywają się po raz pierwszy od II wojny światowej na taką skalę i tak uroczyste obchody wybuchu Powstania Warszawskiego. Wtedy otwierane jest najnowocześniejsze wówczas w Polsce Muzeum Powstania Warszawskiego. Wtedy Lech Kaczyński pokazuje, że o historii można mówić w sposób nieanachroniczny, tylko można mówić środkami przekazu nowoczesnymi, tak jak to robi Muzeum Powstania, że można młodzież przyciągnąć do opowieści o historii. To jest przełom, bo od tego momentu zarówno powstające muzea, jak i inne instytucje kultury już innych form nie używają. Wiadomo, że w ten sposób trzeba tworzyć nowoczesne muzealnictwo, opowieść o historii i to jest moment przełomowy. To jest też moment, w którym tworzą się takie więzi międzypokoleniowe, bardzo wyraźne. Młode pokolenie, często już urodzone w wolnej Polsce po 89 roku, zaczyna swój punkt odniesienia odnajdywać nie w pokoleniu swoich rodziców, tylko dziadków lub pradziadków, czyli w pokoleniu żołnierzy Powstania Warszawskiego, a potem żołnierzy niezłomnych, żołnierzy wyklętych. Żołnierzy wyklętych, których do krwioobiegu narodowej pamięci przywrócili działacze społeczni, nie państwo polskie, tylko działacze społeczni, a później państwo polskie usankcjonowało to formalnie, ustanawiając chociażby Narodowy Dzień Pamięci o żołnierzach wyklętych. No potem mamy pewien w tej historii III Rzeczpospolitej czas, związany między innymi z rządami Platformy Obywatelskiej i PSL-u, gdzie w obszarze polityki historycznej dominuje, czy też rządzi wręcz, pedagogika wstydu. Nie dumy, tylko wstydu. Wstydu z tego, że jesteśmy Polakami, że pochodzimy z ubogiego kraju, który musi prosić i żebrać Europę o to, aby móc być choć przez chwilę pochwalonym i poklepanym po ramieniu. To jest to, co Władysław Bartoszewski kiedyś ujął jako fakt, iż Polska jest brzydką panną na wydaniu i nie może sobie pozwolić na fochy i nie może sobie tym samym pozwolić na dumę, poczucie dumy. No w ten sposób tworzy się kompleksy narodowe, a narodem z kompleksami narodowymi bardzo łatwo sterować, zwłaszcza z zewnątrz, bo wtedy zawsze uważamy, że jesteśmy gorsi. No i wreszcie proces, który trwa od kilku lat i w którym mam zaszczyt uczestniczyć, odwracania jednak tej narracji, przekazania Polakom tego, że powinniśmy być dumni z tego, że należymy do narodu polskiego, że mamy naprawdę ogromnie wiele powodów do dumy i z tego, że jesteśmy Polakami, możemy się szczycić, będąc w każdym kraju europejskim i na świecie. Pamiętam, kiedy byliśmy z weteranami II Korpusu Polskiego we Włoszech, bywamy tam mniej więcej raz w roku, czy dwa razy w roku, czy z Andersiakami w Anconie, w Loreto, w Bolonii, na Monte Cassino, czy z Maczkowcami pod Fales, czy w Bredzie, wówczas wraz z nimi wołamy, jesteśmy z dumnego narodu, który walczył o wolność od pierwszego dnia II wojny światowej i który za wolność własną i innych narodów przelewał krew. W związku z tym, Europo, musisz pamiętać, musisz, jeżeli chcesz nawet zapominać, to będziemy to przypominać zawsze, ile zawdzięczasz Polakom, ile zawdzięczasz polskiemu żołnierzowi, że swoją wolność, Europo, zawdzięczasz polskiemu żołnierzowi. Ojciec tutaj też przywołał to, co pojawia się na łamach prasy, co ma za zadanie, no to by było jeszcze pół biedy, odbrązawianie historii, ale tak naprawdę to jest cel jeden prosty, z ohydzenia pewnych faktów historycznych, wokół których zwłaszcza młode pokolenie buduje właśnie poczucie dumy narodowej. Myślę tu choćby o tekstach związanych z Powstaniem Warszawskim i okoliczność ukazywania się ich też nie jest bez znaczenia, bo one zawsze ukazują się przy okazji 1 sierpnia, kiedy powinniśmy być dumni z tego, że potrafiliśmy przeciwstawić się złu, jakim była narodowo-socjalistyczna niemiecka III Rzesza. Sprawa jest nie nowa, bo przypomnę, jak w 1994 roku, czyli w tym okresie, kiedy mieliśmy wybierać tylko przyszłość, Gazeta Wyborcza uczciła rocznicę 50. wybuchu Powstania Warszawskiego. Uczciła tekstem, z którego wynikało ni mniej, ni więcej, tylko że żołnierze Armii Krajowej w czasie Powstania Warszawskiego mordowali niedobitków z getta. To był tekst Michała Cichego, za który to tekst zresztą Michał Cichy po latach przeprosił, ale już nie był wtedy pracownikiem Gazety Wyborczej. No i tekst przywołany przez ojca, który ukazał się w tym roku na łamach polskojęzycznego Newsweeka, że dowódcy Armii Krajowej odpowiedzialni są za śmierć Warszawy. Tak rzucony w przestrzeń publiczną artykuł spowodował, że przy okazji tegorocznych obchodów kilku powstańców niemalże przepraszało warszawiaków za, i Polaków za powstanie warszawskie. I myśmy wtedy odpowiadali: nie, za śmierć miasta odpowiedzialni są Niemcy. I wy, drodzy powstańcy, nie macie za co nas przepraszać. My jesteśmy z was dumni. Mają za co przepraszać ci, którzy najechali na nas w 1939 roku, dokonali agresji, a konsekwencją tej agresji była nasza obrona, a jej elementem również powstanie warszawskie. To różnicowanie, o którym ojciec wspomniał, dowódców, którzy byli źli, i szeregowych żołnierzy, którzy byli dobrzy, no to ma swoją już PRL-owską tradycję, bo po 1956 roku, a zwłaszcza w latach 60. pod dyktando Mieczysława Moczara taką narrację historiografia przedstawiała, że no, tych szeregowców z AK to jeszcze akceptujemy, ale ich dowódców to już na pewno nie. No tymczasem oni byli żołnierze Armii Krajowej, podporządkowanymi rozkazom, ale to była Armia Ochotnicza. Oni wiedzieli, że idą za rozkazem ludzi, których szanują, czczą, kompetentnych, i nie można tych dwóch rzeczy rozdzielać.
No i to się próbuje robić, takie kalki też z PRL-u, i ciekawe jest też to, że no, robią to dzisiaj też media, które swój kapitał mają poza granicami Polski. To też dość charakterystyczne. Warto w ogóle chyba mimo wszystko zacząć czytać, bo tego zwykle nie czytamy, ale kiedy bierzemy do ręki dziennik czy czasopismo, jednak stopkę redakcyjną.
Zdecydowanie, to bardzo pouczająca lektura.
Tak, bo to jednak też może wiele mówić na temat ewentualnych tekstów, które tam się pojawiają. Ale kiedy mówimy też o naszej teraźniejszości, naszej historii, naszej ojczyźnie, to może powiedzmy też na temat tego, jak dzisiaj młodemu pokoleniu też tę historię przekazywać, jak, czy jest jakiś pomysł na to, bo te lekcje historii są przywracane. Wiemy, że ministerstwo ma projekt takich wycieczek edukacyjnych, co też jest ważne. No, młodzież z Izraela przybywa do Polski i nawet zdaje się, polscy przewodnicy nie mogą prowadzić izraelskiej młodzieży, tylko przyjeżdża już, że tak powiem, z gotowym personelem edukacyjnym, kulinarnym i każdym innym. Jak to jest rzeczywiście istotne, żeby młodzi docierali do tych miejsc, żebyśmy gromadzili się właśnie w miejscach pamięci. Nieraz jedziemy samochodem i widzimy napis, że tam jest miejsce pamięci, gdzieś w polu, gdzieś w lesie zostawione. Dobrze, że takie oznakowanie jest widoczne już z drogi, ale wspólnoty lokalne no też jakby tutaj mają swoją odpowiedzialność i wiele takich wspólnot się z tej odpowiedzialności doskonale wywiązuje.
Po pierwsze, o historii, o przeszłości nie można młodemu pokoleniu mówić w sposób anachroniczny. Trzeba używać i należy używać. To jest tak jak w procesie ewangelizacyjnym, i czego doskonałym przykładem jest Radio Maryja, Telewizja Trwam, media związane tutaj z ojcami. Mianowicie trzeba używać nowoczesnych form przekazu i używać ich w sposób taki, mówiąc o wielkich rzeczach, mówić językiem i sposobami, które są przyswajalne dla młodych ludzi, i można czynić to na różne sposoby. Ojciec wspomniał tu o miejscach pamięci. Otóż nie dalej jak w środę byłem w Kielcach na podsumowaniu kolejnej edycji takiego objętego patronatem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej Jodła, który nazywa się Mapa Pamięci. Otóż ci młodzi pasjonaci opracowali w internecie mapę miejsc pamięci narodowej, związanych z II wojną światową i z walkami żołnierzy niezłomnych na terenie ziemi świętokrzyskiej. To jest taka specjalna aplikacja, którą się ściąga i kiedy się jedzie samochodem, można zobaczyć, że no 5 metrów, jeżeli podjedziemy albo podejdziemy od drogi, będzie mogiła leśna, wchodzi się wtedy w odpowiednie oznakowanie i czyta się historię tego miejsca. Podsumowanie tej akcji w tym roku było ciekawe, bo przystąpiło do takiego, no, nazywają klubem odkrywców miejsc pamięci, do tego programu w tym roku 1800 osób. 1800 osób odwiedziło niemalże wszystkie na podstawie tej mapy pamięci miejsca pamięci narodowej na terenie ziemi świętokrzyskiej. Podaję to jako przykład, bo takich w Polsce dzieje się bardzo wiele. Nie wszystkie są inspirowane przez administrację państwową czy samorządową. Niektóre rodzą się z potrzeby chwili, serca i pomysłów organizacji pozarządowych, organizacji patriotycznych. Ale też cieszę się, że od 6 lat państwo polskie bardzo silnie wspiera również finansowo tego typu projekty. I czyni to i Instytut Pamięci Narodowej, i minister ostatnio nauki i edukacji, czyni to Urząd do Spraw Kombatantów, projekty grantowe, które umożliwiają stowarzyszeniom chociażby rejestrowanie wspomnień kombatantów, odwiedzanie miejsc pamięci narodowej, organizowanie różnego rodzaju rekonstrukcji historycznych, które bardzo przyciągają młodych ludzi, bo wtedy widzimy historię w tej skali 1:1 i niemalże jej dotykamy. W zeszłym roku, pamiętam, byłem pod ogromnym wrażeniem w Tomaszowie Lubelskim inscenizacji bitwy z 1939 roku stoczonej tam przez Wojsko Polskie pod dowództwem generała Piskora z wojskami niemieckimi. Rekonstrukcja była w dużej mierze finansowana przez nasz urząd. Wzięło w niej udział ponad 300 rekonstruktorów. Widownia w tysiącach ludzi licząca i młodzi ludzie, którzy zobaczyli, na czym polegała ta bitwa stoczona na ich ziemi, na ich obecnych podwórkach, na tym wszystkim, co tworzy tą małą ojczyznę, bo gdy pozna się i pokocha małą ojczyznę, to kocha się też tą większą, tą, którą Rzeczpospolitą nazywamy.
Kiedy stajemy też nad grobami, to wspominamy tych, którzy w minionym roku odeszli. Pan minister ma też okazję, by w wielu tych odejściach, które wynikają już z wieku naszych kombatantów, naszych osób, które były represjonowane, pan sprawuje urząd szefa tegoż, jest szefem tegoż urzędu. I jakie postaci, choćby pewnie wszystkich się nie wymieni i nie chcielibyśmy nikogo pominąć spośród tych, których będziemy też w święto zmarłych Dzień Zaduszny wspominać, ale właśnie jakie przykładowe choćby postaci ważne dla naszej wspólnej historii żyją jeszcze pośród nas, ale spośród nas już też odchodzą?
No w ostatnim czasie tych pogrzebów i momentów, w których informujemy, że odeszli na wieczną wartę weterani, jest bardzo dużo. To pamiętać należy, że weterani walk o niepodległość to są osoby liczące no mniej więcej 95 lat, a czasem i więcej. Więc w ostatnim czasie, jak wspominałem, w ostatnim tygodniu pożegnaliśmy panią Marię Kowalewską, mieszkankę Torunia, pseudonim Myszka, kobietę, która była żołnierzem Powstania Warszawskiego, a później żołnierzem Narodowych Sił Zbrojnych. Wspaniała postać i bardzo będzie nam jej brakowało, ale to też pan profesor Janusz Kamocki z Krakowa, wybitny naukowiec, który był żołnierzem AK i potem więźniem komunistycznej bezpieki, bardzo zaangażowany we wszelkie działania niepodległościowe i takie utrwalające pamięć o Armii Krajowej. To pani Teresa Ujazdowska, wybitna działaczka emigracyjna, emigracyjna, ale wcześniej też żołnierz powstania i działaczka Solidarności internowana mimo już wielu lat w stanie wojennym. No tych postaci jest ogromnie dużo, bo to jest pan Edmund Semrał, żołnierz pierwszej Polskiej Dywizji Pancernej, to pan pułkownik Tomaszewski z Londynu, który był ostatnim żyjącym żołnierzem 6. Pułku Dzieci Lwowskich. I kiedy teraz we wrześniu byliśmy na Piedimonte San Germano, czyli tym miejscu, które zostało zdobyte po Monte Cassino, pierwszy raz bez niego, to czuło się ogromną pustkę, choć też pewną jego obecność pewnie już w ramach tego duszobcowania między tym a tamtym światem, bo on zawsze, a zmarł mając 98 lat, z ogromnym pietyzmem starał się, aby co roku w Piedimonte wymienić i wyczytywał to drżącym głosem nazwiska swoich kolegów, którzy w maju 1944 roku zginęli w walce z Niemcami o wolność ziemi włoskiej, o wolność tej części Europy. Tak więc, nie chcąc oczywiście nikogo pominąć, no wymieniłem te nazwiska, które jakoś egzemplifikują też tych, którzy byli jeszcze niedawno razem z nami, do końca aktywni, a którzy już są w tym lepszym świecie. Mam nadzieję, że patrzą tam na nas z góry i będą nam u Pana Boga kibicować w tym, co czynimy tutaj dla utrwalania pamięci o ich walce, o walce ich koleżanek i kolegów, bo wtedy przetrwamy. Naród trwa wtedy, kiedy jest w nim duch i kiedy pamięta o przeszłości, z której czerpać musi wartości na budowanie współczesności i przyszłości.
No właśnie, wartości tworzą naród. Gospodarka jest czymś ważnym, czymś istotnym i wszystkie te sprawy ekonomiczne, no bo to jest nasze życie codzienne. Ale no też jest coś głębszego, no bo ludzie tym różnią się od zwierząt, między innymi, że zwierzęta starają się, prawda, przekazać gatunek, no i w związku z tym szukają też pożywienia, chcą przeżyć. Ludzie mają też ducha poza ciałem, który konstytuuje też naszą ludzką naturę i kultura, te wartości, o których Pan mówił, no one są szalenie ważne i dzisiaj też próbuje się takie, to co w Polsce zawsze było ważne i co stanowiło o nas, no jakby też przeciwstawiać się na przykład tak zwanym wartościom europejskim, które nigdy też europejskimi nie były jako takie, ponieważ korzeń mamy wspólny. I jeżeli to nie jest polskie, to też nie jest europejskie.
Tak, no, zaczynając od tej drugiej części ojca wypowiedzi pytania. Polska w Europie była zawsze od przyjęcia przez księcia Mieszka chrztu. Dołączyliśmy do grona państw europejskich. Przez dwa czy trzy właściwie stulecia byliśmy jednym z najważniejszych imperiów Europy, a na pewno najsilniejszym i najważniejszym w tej części Europy Środkowo-Wschodniej, z pewną też misją cywilizacyjną ukierunkowaną na wschód, więc to, co tworzy wartości europejskie, rozumiane jako cywilizacja łacińska i chrześcijańska, to jest element naszej tożsamości, tożsamości polskiej. Polska była budowana jako państwo na wartościach wówczas europejskich, które były po prostu wartościami, które no, w jakimś sensie można sprowadzić do trzech elementów, czyli do rzymskiego poczucia dobrego prawa, czy stosowania dobrego prawa, greckiego poczucia piękna i chrześcijańskiej miłości bliźniego. To są trzy filary, na których budowana była Europa przez wieki. Ta Europa świętego Benedykta z opactwa na Monte Cassino. Mówienie teraz teraz o wartościach europejskich, które mają się nijak do wartości, które przez wieki cementowały Europę, jest dużym nieporozumieniem. No i kwestia ekonomia, a duch, kultura i tak dalej. Tych dwóch rzeczy nie można rozdzielić. Narody, które mają poczucie dumy, dobrze oczywiście rozumianej, bo nie mówimy o dumie, z której tworzy się nacjonalizm czy tego typu postawy. Mówię o tym, że narody, które są dumne, których obywatele są dumni, gotowi są dokonywać rzeczy wielkich. I to jest, że tak powiem, oczywista rzecz. Pamiętając o tym, że gospodarka, ekonomia są ważne, nie można zapominać o wartościach, nie można zapominać o patriotyzmie. I tu odwołałbym się do takiego pięknego przykładu z okresu międzywojennego, mianowicie do postaci Eugeniusza Kwiatkowskiego, jednego z najwybitniejszych polskich ekonomistów. Człowieka, który właściwie dokonał skoku cywilizacyjnego dla Polski po okresie zaborów, jako twórca Gdyni, jako twórca Centralnego Okręgu Przemysłowego. No to były rzeczy, które powstawały w czasach tak zwanego Wielkiego Kryzysu i były dla międzywojennej Polski z całym jej bagażem doświadczeń i obciążeń z okresu zaborów niezwykle ważne. A jednocześnie był to człowiek, który w latach pierwszej wojny walczył w Legionach, potem był żołnierzem w wojnie polsko-bolszewickiej, który cenił ojczyznę i zachwycał się jej kulturą i rozumiał ją w sposób oczywisty, który odwoływał się do przeszłości, a tworzył współcześnie wówczas rzeczy wspaniałe i wielkie, więc to absolutnie nie może i nie powinno żyć w oderwaniu. Duch i ciało musi się uzupełniać, jeżeli tak byśmy opisali to, co naród również tworzy.
Czy ten łańcuch pokoleń, czyli naszej tożsamości, no będzie takim łańcuchem, którego nikt nie zerwie. Myślę o tych, którzy chcieliby go zerwać z zewnątrz, ale może też być tak, że my sami, mówię o polskim społeczeństwie, naszej wspólnocie narodowej, no jakoś zardzewiejemy, skorodujemy i wtedy ten łańcuch sam może się rozerwać.
No i do tego oczywiście nie można dopuścić, bo dobry, silny łańcuch, do którego czasem naród porównujemy, składa się z ogniw, które, no można powiedzieć, reprezentują każde pokolenie. I łańcuch długi to łańcuch, który ma swój początek w naszym przypadku gdzieś te 1050 lat temu, kiedy zdobyliśmy państwowość, przyjmując chrześcijaństwo, ma swoje ogniwa współczesne i będzie miało ogniwa przyszłe. I to jest oczywiście stan idealny. I miejmy nadzieję, że nikt tego łańcucha nie przerwie, choć przecież próbowano. Przez ostatnie 250 lat Polska była tak doświadczonym państwem, narodem, jak mało który w Europie, a jednak potrafił się z różnych tych, językiem sienkiewiczowskim mówiąc, terminów wychodzić i żyć dalej. Natomiast czy on sam z siebie nie skoroduje, no to jest oczywiście zadanie każdego z nas, żeby tak kształtować swoje własne środowisko, swoją rodzinę, żeby ten łańcuch nie skorodował, bo to by było nieszczęście, gdybyśmy sami z siebie przestali zakorzeniać się w przeszłości, w minionych pokoleniach i zerwali więź z tym, co było przed nami. Ja mam nadzieję, że tak się nie stanie i że kryzys, który niestety obejmuje też polskie rodziny, jednak będzie przezwyciężony i tutaj będą się tworzyły te silne, jak ze stali, elementy tego wspaniałego łańcucha, jakim jest naród.
Bo niektórzy jakby też patrząc na to wszystko, co dookoła się dzieje, ale też w samej Polsce, gdzie przy tych imponderabiliach nie ma jakby zgody też narodowej, choćby wśród sił politycznych, jak granica, jak no, bezpieczeństwo, bo niby wszyscy są za bezpieczeństwem, ale niektórzy są za bezpieczeństwem tak, żeby się no, odbezpieczyć. Co jakby też niespecjalnie da się zrobić. No, czy będzie tak, albo czy było tak w historii, że Polacy potrafili się zejść pod biało-czerwoną i zostawić wszystkie inne sztandary przy jakichś wartościach, które nas spajają, które określają też nas jako naród, jako Polaków?
Przez ostatnie wieki, kiedy byliśmy bardzo boleśnie doświadczani, zwłaszcza agresjami zewnętrznymi, taką wartością, wokół której skupialiśmy się, była wolność i niepodległość. To było coś, co też wyróżniało w jakimś sensie Polaków na tle innych narodów. Że polskość jest umiłowaniem wolności, żeby zaprzeczyć tym słowom sprzed lat, które wypowiedział czy napisał Donald Tusk, że polskość to nienormalność. Nie, polskość to jest umiłowanie wolności. Tak się definiuje polskość mniej więcej od, myślę, XVI wieku. Natomiast niestety dostrzegam współcześnie i pewnie każdy z nas, że to słowo dla wielu osób, również tworzących scenę polityczną, staje się słowem pustym albo rozumianym w jakimś sensie opacznie. I tu troszeczkę bym się jednak odwołał do naszych doświadczeń, które miały miejsce w końcu XVIII wieku. Czyli w momencie, w którym Rzeczpospolita, będąca wiek wcześniej imperium w tej części Europy, została wymazana z map Europy i świata. Wymazana oczywiście przez mocarstwa ościenne, ale żeby ten akt rozbiorowy, trzech kolejnych rozbiorów, był prostszy, czyniono wszystko, i czynił to Petersburg, i czynił to Berlin, aby Polaków zantagonizować, aby uczynić Rzeczpospolitą państwem zanarchizowanym, pokłóconym wewnętrznie, no i wykorzystywano do tego konkretne postaci życia politycznego, chociażby w XVIII wieku, wykorzystując ich miłość do zbytku, do pieniądza, do stanowisk. Tak kupowano magnaterię w okolicach uchwalania przez chylącą się ku upadkowi Rzeczpospolitą konstytucji 3 maja. Tak kupiła wreszcie caryca Katarzyna, nazywana w Rosji Wielką, ostatniego króla Polski Stanisława Augusta, którego dług prywatny zaciągnięty na dworze rosyjskim wynosił dwukrotność dochodów państwa polskiego, czyli okres 2 lat, tak, dochodów Rzeczpospolitej pobieranych z podatków. No, takiego człowieka łatwo kupić. I teraz, kiedy była uchwalana Konstytucja 3 maja jako jeden z elementów reform Sejmu Wielkiego, wówczas jaką mamy postawę części środowiska politycznego ówczesnej Polski? Otóż mówią, to jest gwałt na naszej wolności. No i wtedy zawiązuje się coś, co ja nazywam pierwszym w historii Polski Komitetem Obrony Demokracji. On się wtedy nazywa Konfederacja Targowicka. W obronie demokracji, w obronie wolności, w obronie swobód, w obronie źle pojętej wolności, która przekształcała się w anarchię. I Konfederacja Targowicka prosi mocarstwo ościenne, aby pomogło ustabilizować sytuację w kraju. No krótko mówiąc, wtedy w XVIII wieku po raz pierwszy próbowano wprowadzić zasadę, którą współcześnie niektórzy określają ulica i zagranica. Prosimy obce dwory, aby pomogły nam powrócić do władzy, ponieważ tutaj zagrożona jest wolność. No taka była narracja Konfederacji Targowickiej. No i oczywiście mocarstwo ościenne z lubością i chęcią ustabilizowało sytuację w Polsce w ten sposób, że wymazało ją do spółki z Prusami, myślę tu o Rosji i Austrią, z map Europy i świata. Ci, którzy wtedy zdradzili Polskę, mówię tu o Konfederacji Targowickiej i jej uczestnikach, używali bardzo namiętnie i niezwykle często słów patriota, patriotyzm, wolność, 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 tylko wolność rozumiana jako nadrzędność własnych korzyści nad interesem Rzeczpospolitej. No to się działo w XVIII wieku i zastanówmy się, czy historia nie lubi się powtarzać. No niektórzy twierdzą, że historia się powtarza, jeżeli się powtarza, to w wersji czeplinowskiej, czyli z nieco skarykaturyzowanej. Może, ale się powtarza.
Historia, która też ma być dla nas nauczycielką życia, jak głosi stara maksyma. Zapraszamy Państwa do rozmowy. Dzisiaj naszym gościem jest pan Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Rozmawiamy też tuż przed świętem Wszystkich Świętych, przed tą uroczystością, przed Dniem Zadusznym, ale pamiętamy też o tych, którzy wciąż są żywymi świadkami historii, dziejów Polski, które no, mają różne barwy, ale przede wszystkim są dziejami dwubarwnymi, czyli biało-czerwonej, połączonymi ze sobą. I pod tą flagą się też spotykamy, również 11 listopada. Mimo różnych takich właśnie sytuacji, myślę, że wielu też wybierze w ten dzień spacer po stolicy, no bo nie manifestacje, bo ona jest zakazana przecież, dlatego tutaj do żadnych manifestacji nie będziemy nawoływać, ale spacery są zdrowe na świeżym powietrzu jak najbardziej. 22:15, numery telefonów 56 655 23 55 dla słuchaczy z Polski Północnej, 56 południa, 536 600 100 i 200, zagranica 00 48 56 655 23 33 i 655 23 66.
Historia. Historio, co żeś ty za pani, że dla ciebie wino, że dla ciebie wino. Chłopcy malowani, orszaki, dworaki, szampawi, orszaki, dworaki, szampawi. Historio, historio, czarna dyskoteko, nie pozwalasz wytchnąć ludziom ani wiekom. Orszaki, dworaki, szum, pawi chwil. Orszaki, dworaki, szum. Historio, historio, ty macocho nasza, tak nam dałaś mało, oprócz ojcze nasza. Orszaki, dworaki, szum, pawi chwil. Orszaki, dworaki, szum. Historio, historio, co żeś ty zamatnia, kamy się na scenę, a to jeszcze szatnia. Orszaki, dworaki, szum, bawi chwil. Orszaki, dworaki, szum. Historio, historio, jaka w tobie siła, żeś ty całe światy z mapy podnosiła. Orszaki, dworaki, szum, bawi chwil. Orszaki, dworaki, szum. Historio, historio, wywala do gorzka, czemu stale rosną twoje własne koszta. Orszaki, dworaki, szum, bawich piór. Orszaki, dworaki, szum. Historio, historio, tania z ciebie dziewka, miała być kancona, a jest stara śpiewka. Orszaki, dworaki, szum, bawich piór. Orszaki, dworaki, szum.
Bardzo proszę, halo.
Halo.
Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy ja już jestem?
Tak, jest pani na antenie, słuchamy.
Szczęść Boże, witam pięknie pana ministra. Miło mi, że pana ministra słyszę. Witam pięknie ojców, pana, który mnie połączył. Nazywam się Genowefa Zawada, mieszkam obecnie w Andrychowie, ale moje rodzinne strony to jest Sokołów na Podkarpaciu, Sokołów Małopolski. Jestem córką Franciszka Smolaka, który walczył i zginął pod Monte Cassino. Ja mojego taty nie znam, tylko ze zdjęcia. Tata w 1939 roku dostał się do niewoli rosyjskiej. Później nie wiemy gdzie, w których miejscach w Rosji był. Prócz tego, że na Syberii, że w Kazachstanie. Ale to nie wszystkie miejsca. Chyba nie wiem, czy się dowiemy, czy nie. To tam córka ogarnia to, bo ja nie daję rady. Jestem wdzięczna za pamięć, którą pan minister i rząd nasz, łącznie z panem prezydentem, jego małżonką, propagujecie, że to nie idzie w zapomnienie, bo ja byłam dzieckiem 9-miesięcznym z moją siostrą, gdy tata poszedł na wojnę i już nie wrócił. Mama ciągle czekała, że się drzwi otworzą, że tata wejdzie do domu. Nie doczekała się tego, nie była na Monte Cassino. Było mi bardzo z tego powodu, że nie doczekała tej pięknej uroczystości, gdzie ja byłam, gdy były uroczystości rządowe. Nie wiem, czy to było 2 czy 3 lata temu już z wrażenia uciekło mi. Jestem wdzięczna i panu ministrowi, i naszemu rządowi, i całemu urzędowi do spraw kombatantów za opiekę. Wiem, że tyle troski poświęcili kombatantom, ale któryś z kombatantów powiedział: chodź dziecko, ja cię przytulę. Przepraszam za wzruszenie. I tak sobie myślę, tata daleko w tej chwili, tam mu chyba nikt świeczki nie zapali, ale tutaj, jeśli ktoś z państwa będzie miał ochotę, to proszę, bo mój tata nie jest jedyny, ja wiem o tym. Pięknie Bóg zapłać, przepraszam za wzruszenie, ale to są tak dla mnie ważne, że Polska jest bez wojny, bez głodu. I chwała wszystkim za to, że dzieci mają ojców, pełne rodziny. Pięknie mógł zapłać. Jeszcze raz dla pana ministra wszystkiego. Dużo zdrowia dla całego biura kombatantów i dla całego rządu. Z panem Bogiem wszystkiego dobrego.
Bóg zapłać, z panem Bogiem. Dziękujemy.
Dziękuję bardzo i serdecznie pozdrawiam pani Genowefo, bo pamiętam ten nasz wspólny wyjazd organizowany przez urząd na Monte Cassino i tę faktycznie poruszającą scenę i chwilę, kiedy stała pani na grobie swojego taty, którego nie miała okazji poznać, a który zginął tam na włoskiej ziemi, ale z myślą o Polsce. Ja myślę, że w tych dniach, zresztą na całym świecie, gdzie są nekropolie polskie, gdzie spoczywają polscy żołnierze, będą palić się znicze, bo Polacy są wszędzie i Polacy pamiętają i Monte Cassino jest przecież jednym z tych miejsc, które Polacy mieszkający w Italii odwiedzają 1, 2 listopada, 11 listopada. No to jest jedno z najważniejszych miejsc, które kształtują nasz polski kod kulturowy. Nie można zrozumieć współczesnej Polski, nie można zrozumieć, czym była miłość do Polski, jeżeli się nie prześledzi szlaku bojowego II Korpusu Polskiego, tej niezwykłej armii, chyba takiej drugiej w dziejach Polski na pewno, a w dziejach świata myślę, że z dużą dozą prawdopodobieństwa również, która by zaczynała jako armia niewolników, bo przecież żołnierze II Korpusu Polskiego, to tak jak tutaj pani Genowefa wspominała, jej ojciec, to zesłańcy, którzy przez 2 lata, czasem krócej, ale minimum 2 lata, znajdowali się w sowieckich łagrach i więzieniach, gdzie każdego dnia mogła ich spotkać śmierć. Głodni, wynędzniali, bez perspektywy wolności, ale jednak nie tracący ducha. I oni 80 lat temu, w 1941 roku, utworzyli pod dowództwem generała Władysława Andersa zwolnieni z sowieckich więzień, kiedy wybuchła wojna między dotychczasowymi sojusznikami, czyli między Niemcami a Rosją, utworzyli armię, która stała się armią zwycięzców. Z armii niewolników, jak obejrzymy fotografie choćby tych, którzy wstępowali w Rosji do armii generała Władysława Andersa, i porównamy to z fotografiami zdobywców Monte Cassino, Bolonii, Ancony. To jest niesamowite. Ale oni też nam mówią, żołnierze drugiego korpusu, kiedy oni uzyskali prawdziwą w sobie taką wiarę i nadzieję w to, że mogą zwyciężyć, że są trochę jak rycerze krzyżowi. Zresztą nie bez powodu na mundurach drugiego korpusu polskiego była widoczna tarcza krzyżowców jako znak korpusu. Oni mieli świadomość, że walczą nie tylko o wolność, ale przywracają swoją, no, swego rodzaju krucjatą, tak jak rycerze krzyżowi w średniowieczu, porządek podeptany przez antywartości, jakie nieśli ze sobą Niemcy, podbijając Europę od 1939 roku począwszy. No i wracając, gdzie ta siła, gdzie ta moc się rodziła? Otóż powiedzieli nam to żołnierze Andersa, kiedy wspólnie lat temu cztery byliśmy w Ziemi Świętej. W Ziemi Świętej, gdzie stacjonowali w 1943 roku. I oni nam mówili, między innymi żyjący już właśnie pułkownik Tomaszewski, pułkownik Antoni Łapiński. Mówi, proszę Państwa, myśmy tutaj, w ojczyźnie Chrystusa, nabrali wiary, że możemy zwyciężyć. Myśmy przyszli tutaj z łagrów, wynędzniali, głodni, nie wiedzieliśmy, gdzie są nasze rodziny, często wiedzieliśmy, że już nasi bliscy nie żyją, że nasi ojcowie zginęli w Katyniu, a tutaj przy grobie Chrystusa, nad jeziorem Genezaret, gdzie jest ten piękny ołtarz wzniesiony przez żołnierzy drugiego korpusu polskiego, myśmy nabrali siły i wiary. To jest bardzo ciekawe świadectwo o tym, jak ojczyzna Chrystusa i jak wiara chrześcijańska dawała tym ludziom pewność jutra i przywracała te trzy najważniejsze cnoty, które przecież Sowieci deptali każdego dnia, gdy oni byli ich więźniami, czyli wiarę, nadzieję i miłość.
I kolejny telefon, prosimy.
Halo?
Proszę bardzo.
No, już mogę?
Tak, jesteśmy na antenie, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z tej strony Marek z południa. Pozdrawiam ojca i pozdrawiam wszystkich w studiu. Ja mam takie pytanie i proszę rozciągnąć ten temat. Co się później z tymi sprzedawczykami stało, którzy prosili o pomoc obce mocarstwa? Pozdrawiam, szczęść Boże, z Panem Bogiem.
Dziękuję, z Panem Bogiem.
Odsyłam do kapitalnej książki Jarosława Marka Rymkiewicza, który nadał jej tytuł Wieszanie. Otóż bardzo często ci, którzy przystąpili do Konfederacji Targowickiej, zostali przez lud Warszawy w czasie powstania kościuszkowskiego, insurekcji kościuszkowskiej, po prostu skazani na śmierć. I to bardzo, bardzo wielu. Szubienica dotknęła tych, którzy zaprzedali się wówczas obcemu mocarstwu Rosji. No, część z nich dożyła też późnej starości, w zdrowiu i sytości. Część, jak nieszczęsny król Poniatowski, który też do Targowicy przystąpił, dokonało swojego żywota na dworze carskim. No ale część, bo to też trzeba wspomnieć o takim epizodzie, ale to też dobry przykład, że zawsze można się nawrócić. Otóż Hugo Kołłątaj, który był jednym z twórców Konstytucji 3 maja, też w pewnym momencie przystąpił do Konfederacji Targowickiej, ale potem się zreflektował i był jednym z filarów myśli politycznej tworzonej wokół Tadeusza Kościuszki przy okazji insurekcji 1794 roku. Więc losy te były różne, natomiast lud Warszawy w insurekcji kościuszkowskiej wieszał albo osobiście zdrajców, albo wieszał ich portrety. Ale mówię, zachęcam do przeczytania wydanej mniej więcej 15 lat temu książki Jarosława Marka Rymkiewicza pod tymże tytułem Wieszanie. Niezwykle pasjonująca lektura, która pokazuje też pewne mechanizmy rządzące światem polityki w XVIII wieku, ale mechanizmy, które no niestety często się powtarzają.
Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Krystyna Tomaszów Mazowiecki. Ja chciałam powiedzieć o właśnie takie miejsca pamięci. U nas w Tomaszowie przy parafii Najświętszego Serca Jezusowego jest zrobiony szaniec. Jest to piękne miejsce upamiętniające walkę Polaków w różnych częściach świata. Wtopione w kamienie są kapsuły z ziemią z różnych miejsc, gdzie Polacy walczyli. Piękne miejsce i powiem szczerze, że serce mi się kraje, jak nie ma zainteresowania tym wcale, ani ze strony władz. Bo ja sama nawet dzwoniłam do Urzędu Miasta, do starostwa, żeby jakoś upamiętnili. To jest piękne miejsce. To się tak jakoś wtłumaczą w ten sposób, że... Halo?
Tak, tak, słuchamy pani Krystyno.
Że się rozłączyło. Że jest takie piękne miejsce, żeby miasto jakoś uczciło to przy okazji różnych świąt narodowych. I to, że to jest na terenie kościoła, że tak jak mówię, to jest na terenie, ale nie w kościele. Jest to na terenie kościoła, gdzie jest to ogólnie dostępne. Cały dzień jest tam przecież otwarte. Można przyjść, jakieś wieńce złożyć, jakieś znieczy zapalić od strony miasta, od władz miasta i tego. Nic, nie było w ogóle żadnej reakcji na to, ani w starostwie, ani w Urzędzie Miasta. I tak już od 2 lat czekam, czy coś takiego zrobią, czy coś sobie jakieś... Nie, w ogóle nic tego. A powiem, że w naszym kościele jest bardzo często robione tak właśnie te procesja Trzech Króli. Kończą się z różnych kościołów wychodzów i zawsze jest koniec przy naszym kościele. I tego przychodzi dużo ludzi. Jest z okazji Święta Dziecka i Dnia Matki, festyn robione. No są takie różne uroczystości, gdzie przychodzi dużo ludzi z miasta. Przechodząc obok tego szańca, nie widać zainteresowania, żeby się tam jakoś ludzie... Jest mi to naprawdę bardzo przykro. Dzisiaj akurat tego nie widziałam. No zresztą ja jestem osobą niepełnosprawną. Ja już ostatnio nie mogę się tam zajmować tym wszystkim. Już prosiłem księdza, żeby proboszcza, żeby może kogoś tam znalazł, kto by zechciał się tym zaopiekować i tego. Ale no dzisiaj usłyszałam, co mi mówiła bratowa, akurat przechodziła, że widzi, że jakaś młodzież tam coś robią w kamieniach tego. Ja mówię, no wczoraj, przedwczoraj, to ja tam już szykowałam ten szaniec, żeby już takie ostatnie porządki zrobić razem z księdzem proboszczem. No i tego. I ja mówię, no co, oni tam mają robić? No może tam między kamieniami i trochę mchu było, może tego, może te rzeczy robili. No nieważne. Ale no ucieszyłam się, jak mi powiedziała, że tam coś robią. Piękna to jest rzecz i naprawdę, ja nie wiem, no tak jak ja na przykład, to chyba ten patriotyzm, zresztą na całe nasze rodzeństwo, nas było 5, myśmy chyba wyssali z mlekiem matki dosłownie, bo rodzice zawsze z taką miłością mówili, w ogóle pochodzili z Kresów tam też, na Wołyniu, jak była ta rzeź i tego, no uciekali przed tym, tam zginęło kilka osób z naszej rodziny i tego, także później byli wywiezieni do Niemiec, do obozów pracy. tam pracowali, ale później właśnie mamy te zdjęcia pamiątkowe, jak te pociągi, jak wracają stamtąd, jak tego, ta radość tych ludzi widać, że wracają do Polski. I tak jak rodzice bardzo często nam opowiadali o tym wszystkim, to w tych słowach, to wszystko była taka wielka miłość. I to gdzieś tak zostało bardzo we mnie i no, w rodzeństwie. I ja jestem dumna, naprawdę dumna. Jak ktoś mówi, że się wstydzi Polski i tego, to ja sobie nie wyobrażam, jak tak może być. Bo przecież dla mnie, tak jak kocham Boga, rodziców, tak kocham Polskę. No to jest, no nie kochać Polski, jak patrzę po ulicach, jak w ogrodach, piękne ogrody, domy, tego, flag nie ma, w sumie uroczystości tak nie ma kto wywiesić, no nie jest, nie poczuwają się do tego, żeby tą flagę wywiesić, żeby to jakoś uczcić, takie to wszystko, nie wiem. Powiem szczerze, że w tych czasach, kiedy nawet zabronione było wystawianie flagi, bo akurat mieliśmy swój dom w głębi, tak w ogrodzie i tego, to mimo wszystko tatuś zawsze ryzykował i flaga u nas na 3 maja zawsze była.
Może pani Krystyno, po prostu trzeba Polakom czegoś zabronić i wtedy tę flagę wywiesimy, tak jak zabroniono choćby manifestacji 11 listopada Marszu Niepodległości. No zobaczymy, jak to też Polacy przyjmą, takie zabranianie sądowe. Panie ministrze, do głosu pani Krystyny.
No tutaj, tak jak ojciec powiedział, my jesteśmy narodem dość przekornym. Kiedy jest niewola, potrafimy marzyć i walczyć najpiękniej, jak potrafimy, o wolność, a kiedy jest wolność, nie zawsze potrafimy ją zagospodarować. No to jest nasza niestety cecha narodowa zła i nad nią trzeba też pracować. Dostrzegał ją chociażby Józef Piłsudski, kiedy właśnie mówił, że Polacy w czasie wolności są między sobą wrogami nieprzejednanymi, a kiedy tracimy wolność, to wówczas konsolidujemy siły. Ale tutaj są przecież, że tak powiem, światełka nadziei. Sama pani wspomniała, że młodzież, jak zakładam, przed właśnie zbliżającymi się uroczystościami posprzątała to miejsce pamięci przy parafii. Dobrze, że parafianie pamiętają i że dbają o to miejsce. A takich miejsc przy kościołach jest wiele. Myśmy wspominali w części pierwszej. Wczoraj odbyła się uroczystość otwarcia przy kościele Ojców Redemptorystów, czyli przy parafii świętego Klemensa na ulicy Karolkowej w Warszawie, placu Męczenników Woli, placu po rewitalizacji. Wczoraj wspólnie z panem ministrem obrony narodowej miałem przyjemność i zaszczyt ten plac otwierać. Placu dedykowanego właśnie w miejscu, gdzie ginęli mieszkańcy Woli, mordowani brutalnie przez Niemców i wśród których zginęło 30 ojców redemptorystów w pierwszych dniach powstania warszawskiego. Więc te miejsca pamięci przy kościołach, przy parafiach powstawały no nie tylko w PRL-u, kiedy gdzie indziej nie można było, ale również i przecież współcześnie. No, Kościół w okresie PRL-u, i wszyscy mamy tego świadomość, był tym miejscem, gdzie jedynie można było zawieszać tablice memoratywne, epitafia dedykowane żołnierzom Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Armii Krajowej. W innych miejscach tego nie można było czynić, a w kościele można, bo w kościele zawsze czuliśmy się u siebie, byliśmy wolni, jak choćby na Jasnej Górze, gdzie pierwsze epitafium dedykowane Orlętom Lwowskim powstało i było odsłaniane przez prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego i dwóch ostatnich żyjących generałów II Rzeczpospolitej, Mieczysława Borutę Spiechowicza i Romana Abrahama. Zresztą, skoro już też przywołujemy różne książki, które warto w jesienne wieczory poczytać, serdecznie państwa zachęcam. Rzecz ukazała się niedawno. Wyszła staraniem Instytutu Historycznego Nurtu Niepodległościowego. Otóż jest to praca Mirosława Lewandowskiego pod tytułem Interrex. Jest to opracowanie, w którym, no, większości osobom nieznane, ale są przywołane bardzo szczegółowe relacje prymasa Stefana Wyszyńskiego ze środowiskiem kombatanckim po II wojnie światowej, gdzie ksiądz prymas był organizatorem zjazdów kombatantów na przykład na Jasnej Górze. Zjazdów, którym przewodniczyli wspomniani generałowie Boruta Spiechowicz i Roman Abraham. To oni zresztą jako pierwsi użyli w stosunku do prymasa Wyszyńskiego, warto o tym wspomnieć, określenia Interrex, zapożyczając to określenie z porządku prawnego I Rzeczpospolitej, kiedy w czas bezkrólewia prymas Polski był głową państwa. Kiedy niewybrany był jeszcze król, głową państwa był prymas, który przewodniczył wolnej elekcji. I oni, żołnierze II Rzeczpospolitej, dowódcy II Rzeczpospolitej, dowódcy Wojska Polskiego, uznawali czas PRL-u za bezkrólewie. Bezkrólewie, w którym prawdziwy rząd dusz i rząd nad Polakami, nad obywatelami sprawuje Interrex prymas kardynał Wyszyński. Polecam książkę Mirosława Lewandowskiego pod tytułem właśnie Interrex. Wspomniana tam jest, no jestem też świeżo po lekturze, więc podzielę się, choć dla mnie sprawa była nie nowa, a szerzej jest nieznana, taką oto historią, która miała miejsce 3 maja 1976 roku na Jasnej Górze. Wówczas z inspiracji prymasa Wyszyńskiego, przy ogromnym wsparciu i pomocy ojca Eustachego Rakoczego, który często prowadzi transmitowane zresztą przez telewizję Trwam apele jasnogórskie, odbyła się niezwykła uroczystość. Mianowicie najwyżsi rangą oficerowie II Rzeczpospolitej na czele z generałem Borutą Spiechowiczem, generałem Romanem Abrahamem, legionistami Piłsudskiego, którzy jeszcze wtedy żyli, odpięli od swoich mundurów najwyższe swoje odznaczenia, między innymi krzyże Virtuti Militari, i złożyli je jako wotum Matce Bożej w intencji odzyskania przez Polskę niepodległości. I to było oficjalnie na Jasnej Górze wygłoszone. Ale w notatkach, które ksiądz prymas sporządzał i sporządzali oni, ta cała uroczystość miała jeszcze drugi wymiar i bardzo istotny podtekst. Był to protest tych ludzi wobec faktu, iż nieco wcześniej tym najwyższym i najświętszym odznaczeniem wojskowym Rzeczpospolitej uhonorowany został Leonid Breżniew. Oni na znak protestu od mundurów te odznaczenia odpięli, ale jednocześnie złożyli je Matce Bożej jako woto w intencji odzyskania przez Polskę niepodległości. Historia szerzej nieznana, pięknie w tej książce opisana, historia, której inspiratorem był wyniesiony do chwały ołtarzy Stefan kardynał Wyszyński, oficer Armii Krajowej, kapelan Armii Krajowej, bo warto też to przypomnieć. Przyznam się szczerze, że w uroczystościach tych beatyfikacyjnych nieco naszym kombatantom, bo mówili mi to, zabrakło tego wątku, który by był przypomniany. Oni mówili, to przecież nasz kapelan, to nasz kolega z Armii Krajowej, to nasz powstaniec warszawski.
No, jak mówią nasi słuchacze, wielu rzeczy zabrakło podczas tej beatyfikacji, ale niemniej zwracamy się już do błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Tutaj wspomniała też pani o właśnie tej tęsknocie za Polską. To napisał kiedyś Jan Lechoń o tym z grupy Skamandrytów. No, dosyć tragiczne losy, prawda, zakończone też tragicznie na obczyźnie. On pisał w 20 roku, a wiosną niechaj wiosnę nie Polskę zobaczę, jakby próbując odciąć się od tego wszystkiego, co właśnie związane jest z grobem, z przeszłością. No a później za Polską tęsknił, będąc na obczyźnie, bo nie chciał wrócić do Polski rządzonej przez komunistów i tej Polski nie mógł zobaczyć, chociaż wiosnę jeszcze nie jedną widział.
To prawda, aczkolwiek ten wiersz jego był takim wierszem buntu młodego Lechonia, a pochodził z tego samego tomiku poezji, gdzie były utwory przepojone ogromnym patriotyzmem. Zresztą Lechoń to jest drugi słowacki. No, to jest słowacki przeniesiony w XX wiek.
Zafascynowany słowacki.
zdenerwowany zresztą i nie ukrywał, że chciałby być tym drugim Słowackim. Jego utwory Mochnacki, jego wiersz Piłsudski, niezwykły wiersz, w którym nie pada ani jedno słowo Piłsudski, tylko te słowa, a on mówić nie może, mundur na nim szary. No najpiękniej kontrastujące tam z opisywanym wcześniej przejazdem Rady Regencyjnej przez Warszawę. I jego późniejsza twórczość pokazywała właśnie tą tęsknotę za Polską. I tu też odwołam się, skoro mówimy już o poetach też emigracyjnych, do słów Mariana Hemara, postaci niezwykle ważnej dla polskiej kultury, jednego z najpopularniejszych autorów kabaretowych w okresie międzywojennym, a później najbardziej zaangażowanych politycznie emigracyjnych poetów polskiego Londynu. W wierszu Ojczyzna użył takich sformułowań, że na ojczyznę można krzyczeć, można się z nią wadzić, można na nią narzekać, ale dopóki jest, a gdy jej nie ma, pisał Hemar już na emigracji, niebo jest głuszą daremną, a ziemia ciemną otchłanią i nie ma sensu życie, bo nie ma na świecie szczęścia, gdyż go nie ma poza nią, poza ojczyzną. To były te losy tragiczne naszych poetów, którzy znaleźli się na emigracji, ale nie chcieli zaprzedać się komunie, tak jak to zrobił chociażby Antoni Słonimski, wracając do Polski, czy też no, z innych powodów postać niezwykle tragiczna, niezwykle złożona, ale bardzo też ciekawa, przywołany dzisiaj w pierwszej części Władysław Broniewski, związany z Płockiem, wybitny legionista, wybitny żołnierz wojny polsko-bolszewickiej, kawaler Virtuti, potem w okresie międzywojennym komunizujący. Później ten komunizm mu przeszedł, kiedy został przez Sowietów aresztowany i we Lwowie siedział w celi śmierci. Później żołnierz Andersa, no i później niestety postać tragiczna, zgubiona też nałogiem choroby alkoholowej, powraca do kraju i pisze panę na cześć Stalina, ale w rozmowach ze znajomymi i przyjaciółmi mówi, że robi to, że czuje się, no on tam wprost mówi, czuje się szmatą. Ja wiem, że zaprzedaje się diabłu, bo ja muszę mieć nawódkę. Tragiczna postać z piękną kartą wcześniejszą i tragicznym finałem, chorobą obłąkańczą, psychiczną. No takie te losy nasze były. Lechoń pozostał na emigracji, ale niestety skoczył z drapacza chmur w Nowym Jorku, nie doczekawszy wolnej Polski, tak jak nie doczekał jej też wybitny poeta Kazimierz Wierzyński.
Bardzo proszę, halo.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Chciałem się odnieść do audycji.
Proszę bardzo, jesteśmy na antenie.
Tak. Chciałem powiedzieć o takich rzeczy, jak tutaj pan profesor powiedział, że polskość to wolność, niepodległość. Nie jestem do końca przekonany od dawna. Zanim jednak powiem, to, o co mi chodzi, to chciałem zaznaczyć, że jestem od czterech pokoleń potomkiem ludzi, którzy walczyli o Polskę i w czasie drugiej, pierwszej wojny światowej, w powstaniu styczniowym, listopadowym. Więc naprawdę tradycja jest ogromna u mnie. Natomiast polskość rozumiem jako posłuszeństwo Panu Bogu. Przyzwyczailiśmy się do tego, że historia Polski się zaczyna najwcześniej, no tak popularnie mówiąc, najwcześniej w 1410 podczas bitwy pod Grunwaldem. Natomiast zapominam, że Polska powstała od momentu chrztu, kiedy po raz pierwszy powiedzieliśmy tak Panu Bogu jako naród. Później mamy przecież króla Bolesława Śmiałego, który wsparł papieża Grzegorza VII w tym słynnym sporze o inwestyturę. Jako jeden z nielicznych władców ówczesnej Europy, Kazimierz Wielki jako jedyny władca ówczesnej Europy płacił świętopietrze. No mamy tutaj ogromne pole do popisu i ogromną tradycję posłuszeństwa, wierności Panu Bogu. Natomiast to, co pan tutaj profesor zaznaczył jako wolność, rzeczywiście jest coś takiego, że wolnością nazywa się często anarchię. I często ta wolność anarchiczna, taka, że tak powiem, Sławola, niestety, ale występuje także w tych środowiskach narodowych, które walczą o wolność i wolność jako właśnie swobodę robienia, co chce. A zapominamy właśnie o tym posłuszeństwie Panu Bogu. To chciałem właśnie powiedzieć. Mhm.
Dziękuję. Dziękuję za ten głos, panie ministrze.
Dziękuję bardzo. Po pierwsze sprostuję. Bardzo mi miło, że tutaj pan mnie tytułował profesorem, ale to droga jeszcze, ho-ho, daleka, daleka, ale to tytułem sprostowania. Ja powiedziałem, że wielu stara się zdefiniować, czym jest polskość i że mniej więcej od XVI wieku możemy mówić o polskości jako umiłowaniu wolności, jako tej cesze wyróżniającej nas w dużej mierze, a co związane jest z naszym doświadczeniem historycznym. To oczywiście nie wyklucza posłuszeństwo Panu Bogu, czy też przywiązania do wartości chrześcijańskich. I ja absolutnie nigdy nie powiedziałem i nie znam takich teorii, że Polska zaczęła się od bitwy pod Grunwaldem. Polska zaczęła się od chrztu Mieszka. Polska państwowość zaczęła się wtedy. Wtedy trafiliśmy do grona państw tworzących ówczesną Europę. Pana Boga i chrześcijaństwa z historii Polski wymazać nie można i wielu podejmowało takie próby, ale im się to nie udało i zakładam, że ci, którzy próbują to czynić również i współcześnie, też będą skazani na klęskę. No i wreszcie to, co pan powiedział, a co jest bardzo trafne też w opisie XVIII wieku, ale i współczesności, źle rozumiana wolność to jest anarchia i wszelkie podsycania takich wolnościowych czy pseudowolnościowych ruchów, które miały miejsce w XVIII wieku przez mocarstwa obce, miały służyć właśnie temu, aby Polskę osłabić, zanarchizować, rozbić wewnętrznie, zantagonizować i tym samym uczynić państwem, które będzie podatne na coś takiego, co nam się przytrafiło, czyli na rozbiory, gdzie chociażby drugi rozbiór Polski został przy przestraszonym Sejmie zaakceptowany w Grodnie, gdzie posłowie steroryzowani przez rosyjskie armaty i oddziały nie zabrali nawet głosu, aby walczyć o Polskę, a z kolei dwa lata później już po insurekcji kościuszkowskiej Stanisław August Poniatowski w imię dobrych relacji z carycą Katarzyną podpisał abdykację i tym samym dopełnił sam z siebie aktu wymazania Polski z Europy i świata. Gdyby nie abdykował, byłby bohaterem, być może by zginął, ale abdykował i uczynił to zresztą, żeby było milej caryce Katarzynie w dniu jej imienin 25 listopada 1795 roku. Więc reasumując ten pański głos, wielu podejmuje się próby definicji, czym jest polskość. Ja jestem bliski tej definicji, która mówi o polskości jako umiłowaniu wolności, dobrze rozumianej wolności, wolności, która nie jest anarchią i że to pojęcie charakteryzuje nas mniej więcej, tak jak mówię, od XVI wieku aż po lata XX wieku, tego najtrudniejszego w dziejach Polski, w dziejach Europy i świata.
Prosimy. Halo.
Halo.
Proszę bardzo. Tak, jesteśmy już na antenie. Prosiłbym o wyciszenie radia panią i wszystkich, którzy się dodzwonią. Bardzo proszę. Prosimy. Ale chyba nic z tego nie będzie. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Henryk ze Śląska. Więc tak słucham tych wszystkich rozmów i po prostu widzę, że nie wiemy, co to jest dobro i co to jest zło. Bo wszystko się o to rozbija. My definiujemy dobro i zło według niejakiego Kalego. A nikt tego nie mówi. Jeszcze nie słyszałem, żeby ktokolwiek powiedział, co to jest dobro i co to jest zło. Więc powiem krótko, chociaż to było trzeba rozwinąć. Dobro jest to efekt, czyli wytwór sprawiedliwości i miłosierdzia. Miłosierdzie, no to wiadomo, to jest dawanie potrzebującym ze swojego. A sprawiedliwość jest, znaczy się, określenie, co jest sprawiedliwe, jest możliwe tylko i wyłącznie przy uwzględnieniu istnienia Boga chrześcijan. Bo podstawą sprawiedliwości jest to, że Pan Bóg dał życie każdemu człowiekowi, dał mu wolność, uczynił ich, dał im ziemię, świat materialny do wspólnego, równoprawnego użytku.
Tak, my to mówimy w katechezach. Zapraszam do słuchania o godzinie 8.30. Według katechizmu Kościoła katolickiego prowadzona systematyczna katecheza i wtedy też również te tematy są poruszane. A teraz mamy temat Polska, no i nasza pamięć o tych, którzy o nią walczyli, którzy jeszcze są pośród nas, albo też pośród, no, w tajemnicy świętych obcowania, jak wierzymy. Również na ich grobach zapalamy światło, wyraz naszej pamięci, ale przede wszystkim, proszę Państwa, pamiętajmy o modlitwie. Niech to światło, które zostanie postawione na grobie, będzie znakiem modlitwy, która wznosi się do Boga za tego, który w drodze do wieczności nas poprzedził. Bardzo Panu dziękuję. Dziękuję za ten taki wykład oświeceniowy związany z dobrem, złem. To bardzo ciekawe, tylko że teraz mamy troszeczkę, mam wrażenie, inny temat. Pozwolą Państwo, że odbiorę kolejny telefon. Proszę uprzejmie.
Ja do rozmów nie dokończony.
I jesteśmy na antenie, słuchamy. Ojej, jakie tam szumy. Chyba też nic z tego nie będzie. Jakieś połączenie słabiutkie. Proszę, jeżeli pani jeszcze raz uda się dodzwonić o telefon, odbiorę kolejny. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
I Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dodzwoniła się Ewa z województwa mazowieckiego. Ja do pana ministra właśnie chciałam powiedzieć o moim wujku, który walczył w AK i był więziony. Ale bohaterski to była moja ciocia i chciałabym, bo powiedziała na sądzie, bo było kilka spraw, ciocia tam jeździła, ponieważ oni nie mieli dzieci, więc ja takie opowieści znam od cioci i ciocia powiedziała, że tam w sądzie powiedziała, że sąd zachorował na ślepotę polityczną. To wykazała się takim bohaterstwem i myślę, że chciałabym dotrzeć ewentualnie do takich dokumentów, czy to jest tam zawarte w tych aktach. Bo myślę, że akta są, bo wtedy, kiedy było taki czas o ubieganie się, odszkodowanie za pobyt w tym właśnie więzieniu, to wujek takie otrzymał. I chciałabym pana właśnie ministra zapytać, czy możliwe by było dotarcie do takich akt, żeby tam zobaczyć, czy to w ogóle ujęli właśnie w zeznaniach, jak ciocia tam zeznawała, że sąd zachorował na ślepotę polityczną. To była ogromna odwaga, tak powiedzieć, w tamtym czasie.
Dziękuję. Pani Ewo, oddaję głos gościowi.
Podzielam pani ocenę, że to był akt dużej odwagi ze strony cioci wypowiedzieć coś takiego na sali komunistycznego sądu, czy właściwie trudno to sądem nazwać, to co wtedy przed tak zwanym sądem się odbywało. Bardzo proszę ewentualnie albo napisać do nas, do Urzędu do Spraw Kombatantów, my sprawdzimy, czy w naszych aktach takie rzeczy są, to trzeba po prostu podać imię, nazwisko osoby, która miała uprawnienia z tego tytułu, albo, co oczywiście jedno drugiego nie wyklucza, zwrócić się z prośbą do Instytutu Pamięci Narodowej o dokonanie kwerendy i być może dokumenty z tego procesu się zachowały i być może, choć szczerze mówiąc, wątpię, żeby ujęto w protokole takie sformułowanie bardzo mocne, bardzo ostre, bo sporządzający protokół myślę, żeby się bardzo przestraszył, żeby coś takiego wpisać. Ale nie jest to oczywiście wykluczone. Bardzo serdecznie zachęcam do korespondencji z urzędem albo i jednocześnie z Instytutem Pamięci Narodowej.
Prosimy, halo. Halo.
Halo?
Proszę bardzo.
Ja do audycji.
Słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Moje nazwisko Franciszek. Pytanie do pana profesora. Pan profesor 3 razy mówił o komunizmie, ale chciałem powiedzieć, że ani w Związku Radzieckim, ani w Polsce, ani w państwach Europy Środkowej komunizmu nie było. Biorąc słownik wyrazów obcych, komunizm jest ustrój bezklasowy, w którym każdemu obywatelowi według jego potrzeb i każdemu od każdego obywatela według jego możliwości. To nigdy jeszcze nie było wprowadzone w tym czasie. I chciałbym prosić o odpowiedź, czy stosowanie takich po prostu powiedzieć nawiązań niezgodnych z sytuacją, a wypowiadają się na temat w ten sposób, nawiązując do komunizmu, profesorowie i znani politycy, i ja uważam, że to jest błąd. I drugie pytanie. Między Polską a Niemcami były stosunki bardzo pozytywne. I chciałbym powiedzieć, że Niemcy chcieli w 1938 roku, aby Polacy wystawili armię 1,5 milionów mężczyzn i oni uzbroją i napadną wspólnie na Związek Radziecki. I chciałem powiedzieć, bezpośrednią przyczyną II wojny światowej to było oświadczenie rządu polskiego, że rząd polski nie zgadza się na korytarz, w którym Niemcy zaproponowali Polsce, ponieważ w 1938 roku Niemcy chcieliby napaść, mieli zamiar napaść na Związek Radziecki, ale zgody nie było Polski na korytarz. I dlatego też powstała wojna między Polską a Niemcami właśnie o niezgodność Polski z wolą Niemiec.
To bardzo też ciekawa historia alternatywna. Dziękuję. Nie to jest trochę tematem naszych rozmów. No i ten korytarz i przypomnę, było jeszcze wolne miasto Gdańsk, które miało zostać miastem niemieckim. No a później po ataku na Związek Radziecki i Polska też by się skończyła. Ale panie ministrze, kilka zdań.
Zacznę znów od sprostowania. Panie Franciszku, nie jestem profesorem. Może kiedyś. Druga rzecz. No przytoczył pan ze słownika języka obcych te definicję komunizmu. Więc ja będę stał na stanowisku, że zarówno w Rosji był komunizm od roku 17, jak i w Polsce była próba stworzenia, no nie do końca, ale jednak systemu komunistycznego. W innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej po wojnie również. A dlaczego to nie był komunizm z tej definicji, którą pan przytoczył, który miałby być ustrojem szczęśliwości, dlatego że komunizm jest tak zakłamanym ustrojem, w którym teoria się zupełnie rozmija z praktyką. Teoretycznie jest to ustrój największej szczęśliwości, do której po trupach, no bo taka jest filozofia systemu totalitarnego, trzeba dojść. No więc okazuje się, że praktyka jest zupełnie biegunowo odległa od teorii. Nie da się stworzyć komunizmu dobrego. Komunizm z założenia swego jest po prostu ustrojem złym. Jeżeli chodzi o te kwestie związane z okresem poprzedzającym wybuch II wojny światowej, to przestrzegałbym nieco przed narracją, którą chociażby Rosjanie teraz uprawiają, o tym, jakobyśmy my byli bardzo dobrych relacjach z Niemcami. Otóż polska polityka zagraniczna za życia marszałka Piłsudskiego polegała na trzymaniu równego dystansu między Berlinem a Moskwą. Służyły temu m.in. pakty o nieagresji zawarte między pomiędzy jednym a drugim państwem. I pewien testament, który wykonał Józef Beck, testament Józefa Piłsudskiego, że kiedy już będzie bardzo źle, trzeba podpalić cały świat. Tak to sformułował Piłsudski. I Beckowi w jakimś sensie się to udało, ponieważ zawarł porozumienie i bliski alians z Wielką Brytanią. Z Wielką Brytanią, która stała nieco z boku polityki europejskiej, a zwłaszcza tej, w której grach, w których uczestniczyli Polacy, co z sojuszem z Francją miało tworzyć stabilny blok koalicyjny, który miał przeciwstawić się Niemcom. I teraz nasza wojna roku 1939, w którą żeśmy w jakimś sensie weszli w tym układzie sojuszniczym, miała być wojną koalicyjną. Tak to zakładali nasi dowódcy. I tu trzeba też odkłamywać historię z okresu PRL-u, ale też i pojawiającą się współcześnie. Ta wojna, ta kampania była do wygrania pod jednym warunkiem, czy właściwie pod dwoma. Pierwszy był taki, że sojusznicy wywiązują się ze swoich zobowiązań. Czyli krótko mówiąc, my trzymamy siły nieprzyjacielskie, tak jak to zresztą czyniliśmy przez okres prawie dwóch tygodni czy trzech. Ruszają alianci na zachodzie. Wojna kończy się po kilku tygodniach czy najwyżej miesiącach i III Rzeszy nie ma. To było założenie wojny, która rozpoczęła się 1 września 1939 roku. I drugi niezbędny element, aby wygrać kampanię wrześniową 1939 roku, to taki, że Niemcy nie są w sojuszu z Sowietami i Sowieci nie wkraczają 17 września na wschodnie rubieże Rzeczypospolitej. Ale raz jeszcze powtórzę, sytuacja, w której znaleźliśmy się w 1939 roku, była de facto sytuacją bez wyjścia. Mówienie o tym, że należało pójść z Hitlerem na Moskwę, jest moim zdaniem ahistoryczne, a to z tego powodu, że skończylibyśmy jako państwo wasalne i nie byłoby to z punktu widzenia polskiego, tak sądzę, ani dobre, ani cenne. Pomijam kwestie imponderabiliów, które bardzo silnie i mocno wyraził w swoim expose sejmowym Józef Beck, minister spraw zagranicznych, mówiąc, że rzeczą najcenniejszą w życiu ludzi, narodów i państw jest honor.
No i warto zastanowić się czy taka narracja nie wpisuje się, proszę to rozważyć, także w zrzucenie odpowiedzialności na Polskę. No, że gdyby, prawda, Polacy inaczej, to może nie byłoby drugiej wojny, albo inaczej by się to potoczyło, więc byłaby tutaj też współodpowiedzialność Polski za wybuch II wojny światowej, gdyby też przyjmować tego rodzaju rozwiązania, które Polacy w 1939 bardzo stanowczo, jasno odrzucili. I o ile Beck był ministrem bardzo niepopularnym w Polsce, to jednak to przemówienie z maja 1939 roku przyniosło potężną popularność ministrowi i Polacy stanęli murem za tym stanowiskiem.
Jeszcze jedną rzecz, która powinna nas współcześnie uczyć, jeżeli właśnie z historii wnioski wyciągać można. Otóż Polska w okresie międzywojennym była, jak każdy demokratyczny kraj, krajem, państwem, w którym temperatura sporu politycznego była bardzo wysoka. Od pierwszych dni niepodległości. Bardzo wysoki spór i gorący spór między socjalistami a narodowcami, między ludowcami umiarkowanymi a radykalnymi. Nie mówię o komunistach, bo to był absolutny margines, to historiografia powojenna przedstawiała ruch komunistyczny w przedwojennej Polsce jako jakoś szczególnie istotny, to był absolutny margines, ale temperatura sporu przecież była do tego stopnia wysoka, że mieliśmy w roku 1922 zabójstwo pierwszego prezydenta Rzeczpospolitej Gabriela Narutowicza. W 1926 roku marszałek Piłsudski decyduje się na zamach stanu, na przewrót majowy, który ma stabilizować jakoś sytuację wewnętrzną, a tym samym zewnętrzną Polski. No i wreszcie mamy lata 30., w czasie których spór opozycji z rządami piłsudczyków, z rządami sanacji jest ogromny. To są strajki chłopskie, to są strajki robotnicze, często bardzo krwawo tłumione. To jest naprawdę bardzo gorący czas. My mamy czasem tendencję do pewnego mitologizowania II Rzeczpospolitej jako kraju nie tylko miodem i mlekiem płynącego, ale i takiego, w którym się ludzie nie spierali ze sobą na scenie politycznej. Spierali się straszliwie.
No, przypomnijmy też zabójstwo prezydenta Narutowicza, przypomnijmy zamach majowy.
Właśnie o tym przed sekundką mówiłem, ale przypomnijmy zabójstwo ministra spraw wewnętrznych Pierackiego, zabitego przez nacjonalistów ukraińskich. No, Polska, która jeszcze miała 1/3 mniejszości narodowych, była naprawdę w jakimś sensie beczką prochu i temperatura sporu była ogromna. Ale, i tu wracam do tego, co ojciec wspomniał na temat mowy sejmowej Beka i na temat tego, co stało się później. Otóż w sytuacji zagrożenia zewnętrznego żadna siła polityczna, opozycyjna wobec rządzącej wówczas po przewrocie majowym sanacji nie ośmieliła się w jakikolwiek sposób podważać decyzji rządu dotyczącej obrony granic, czy to wschodniej, czy zachodniej. Żadna siła polityczna w imię jakiegokolwiek interesu własnego, no wyłącznie własnego, partykularnego, nie czyniła żadnych manifestacji przeciwko rządowi z tytułu tego, że rząd jest po to, aby bronić granicy, czyli nienaruszalności terytorialnej Polski. Nikt tego w okresie międzywojennym nie czynił. Nikt tego nie czynił w latach 20., 30., a szczególnie w 39. roku. Wobec zagrożenia zewnętrznego mówiliśmy jednym głosem. To, o czym ojciec wspomniał, Beck po 5 maja 39. roku był tak samo popularny w kręgach sanacyjnych, jak i w kręgach narodowców, socjalistów czy ludowców. To było coś, co było oczywiste i żadna z sił opozycyjnych nie zdecydowała się w 1939 roku na poparcie agresji na przykład ze strony Niemiec czy Związku Sowieckiego. Żadna z sił opozycyjnych przed wojną nie zdecydowała się na utworzenie rządu kolaborującego na przykład z którymś z okupantów. Krótko mówiąc, klasa polityczna II Rzeczpospolitej, tocząc bardzo gorący spór między sobą, nigdy nie wydała z siebie przykładów zdrady, a szczególnie takiej, w której w przypadku zagrożenia zewnętrznego podważa się działania rządu broniącego nienaruszalności terytorialnej Rzeczpospolitej.
Albo opluwa się żołnierzy.
A to już w ogóle nie do pomyślenia. Nikomu przez gardło przed wojną by nie przeszło, a myślę, że i później, w jakikolwiek sposób obrazić mundur żołnierza polskiego, czy mundur tych, co bronią granic, strażników granicznych, czy żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza. To jest niestety w obecnej sytuacji, w jakiej jesteśmy, absolutne nowum. Czegoś takiego po prostu nie było. A mówię, spór polityczny przed wojną toczył się naprawdę na bardziej gorętszym chyba poziomie, niż jest to obecnie.
Jakkolwiek nam trudno to sobie wyobrazić dzisiaj. Prosimy, halo?
Ja poproszę, zaraz mów niedokończony.
Jesteśmy, prosimy.
Halo?
Prosimy.
No szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja dzwonię z Gniezna i chciałam się dowiedzieć, jak wygląda sprawa żołnierzy górników represjonowanych, bo tam mówiło się kiedyś o tym, że oni będą zaliczeni do grupy kombatantów i tam chyba się nic nie dzieje.
I już oddaję głos. Bardzo proszę, panie ministrze.
Otóż kiedy obejmowałem urząd w roku 2015, pod koniec 2015 roku, istotnie żołnierze górnicy byli pewną grupą, może uściślimy, bo nie wszyscy wiedzą, kim są i co to jest za grupa, a warto wspomnieć. To są ludzie, żołnierze, którzy w latach 40. i 50. byli przez komunistów kierowani w ramach służby wojskowej do niewolniczej pracy. Do niewolniczej pracy w kamieniołomach, w kopalniach. Pracowali jako element niebezpieczny, bo najczęściej żołnierzami górnikami były dzieci przedwojennych oficerów, żołnierzy, funkcjonariuszy czy urzędników. No albo element tak zwany niebezpieczny, ponieważ w okresie chociaż chociażby wojennym, byli to ludzie, którzy jako nastolatkowie byli zaprzysiężeni w Armii Krajowej. Pracowali tam niewolniczo, mieli niewielkie uprawnienia w okresie III Rzeczpospolitej, ale to radykalnie zmieniło się... Przepraszam najmocniej, przed trzema laty, mianowicie znowelizowana ustawa o kombatantach spowodowała, iż żołnierze górnicy mają te same uprawnienia jak inne osoby represjonowane w okresie powojennym i to już jest wpisane, obowiązuje i czerpie z tego tytułu kilkanaście tysięcy jeszcze żyjących żołnierzy górników uprawnienia.
Dziękuję. Odbieramy kolejny telefon od państwa. Proszę, halo.
Halo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja w sprawie... Chciałbym zabrać głos w sprawie tematu gorącego w tej chwili toczącego się na Radio Maryja.
Jesteśmy na antenie już od pierwszej chwili. Słuchamy pana.
Serdecznie, serdecznie dziękuję za podjęcie tego tematu. Jestem Edward z Głogowa. Moje nazwisko Kozar. Jestem synem Sybiraka, który urodził się w 1941 roku. Jak ojciec wypełniał, to znaczy się, jak się zgłaszał do armii Andersa, wypełniał druk, były wpisywane daty, dane, przepraszam, kogo zawiadomić w sprawie tam. Jest taka rubryka w tym dokumencie, gdy żołnierz zginie. Między innymi jestem tam wpisany i szczerze mówiąc trochę wzruszony jestem i tak ten głos mój jest inny. Ale jestem wzruszony tym tematem, dlatego że to zdjęcie, które przysłał ojciec po kontakcie przez Czerwony Krzyż z mamą, no było całowane i tak dalej, opłakane. Ale chciałem nadmienić temat bardzo gorący, no dla mnie, który organizowałem uroczystości tutaj w kościele w lipcu, w rocznicę śmierci generała Sikorskiego. I interesuje mnie ten temat, no sporo materiałów też i no starałem się dotrzeć. I bardzo mnie ubolewa ten fakt, gdy dowiedziałem się o więzieniach, które generał Sikorski stworzył dla żołnierzy, którzy przedostawali się przez Węgry i tak dalej. I oni, wartościowi żołnierze, no ludzie Polacy, którzy, no ośmielili się czy stwierdzić, że należeli w każdym razie do obozu Piłsudskiego, Legionów i tak dalej. I w związku z tym, że Sikorski nie został premierem, no tak się odwzajemniał, to jest moje jakieś po prostu zrozumienie złe, że po prostu tak traktował tych żołnierzy już w Anglii, w obozach, gdzie po prostu no część informacji dostawało się do wojska i tam między innymi nawet później rodzina czy żona Sikorskiego miała takie obiekcje do do generała Andersa, że on rzekomo też maczał ręce w tych sprawach, z którego zginął generał Sikorski.
Panie Edwardzie, a czy jakieś pytanie, bo już blisko końca audycji?
Już, kochany, dlaczego generał został pochowany tylko w samej bieliźnie i do dzisiaj Anglicy tak nas traktowali i traktują, bo to też jest historia dosyć ciekawa. Bolesna sprawa, o której chciałbym, żeby coś na ten temat usłyszeć z tej informacji od pana profesora, że tak można powiedzieć. Przepraszam, że tak się wysłowiłem.
Dziękuję.
Ale serdeczna prośba. To Bóg zapłać za połączenie i wszystkiego dobrego.
Również, panie Edwardzie, dziękuję. Panie ministrze.
Dziękuję. Bardzo trzeci raz powtórzę. Nie jestem jeszcze profesorem, ale bardzo mi miło, że tak pan może postrzega to, o czym mówię, że to takie to może panie, profesorskie.
To, ale panie ministrze, jakieś zobowiązanie, myślę, teraz jest.
No właśnie, tak sobie myślę, że to vox populi, tak, vox dei. Wracając do poruszanych przez pana kwestii. Generał Władysław Sikorski był bez wątpienia jednym z najwybitniejszych dowódców Wojska Polskiego w roku 1920. Wspominaliśmy w pierwszej części dziś obronę Płocka, wywołaną telefonem jednej z naszych słuchaczek. Był naprawdę utalentowanym dowódcą w wojnie polsko-bolszewickiej, dowodząc 5. Armią, broniącą właśnie między innymi od północy nad Wisłą i Wkrą przed bolszewikami Rzeczpospolitej. Miał też ambicje polityczne, bo w okresie międzywojennym był przecież premierem i to w bardzo trudnym momencie, bo po zabójstwie prezydenta Narutowicza. No i miał bardzo, bardzo, bardzo wiele różnych zalet, ale niestety miał podstawową wadę, która nie sprawdza się i u wojskowych, i u polityków. Był niezmiernie pamiętliwy. Krótko mówiąc, osoby, które w jakimś sensie zapamiętał, które były jego przeciwnikami, czy to w okresie legionowym, czy to w okresie potem lat 20. i 30., czy wreszcie w latach 30., kiedy był odsunięty przez obóz rządzący wówczas Polską od dowodzenia armią. To wszystko powodowało, że kiedy stanął na czele rządu na uchodźstwie, najpierw we Francji, a potem w Wielkiej Brytanii, pozwolił sobie na rewanż. Oczywiście jest to rzecz absolutnie skandaliczna i nigdy nie powinna mieć miejsca i jest to ciemna karta polskiej historii i ciemna karta w życiorysie generała Władysława Sikorskiego. Otóż ten rewanż polegał na tym, iż na wyspie Węży w Szkocji utworzono obóz odosobnienia dla osób niewygodnych dla Sikorskiego, krótko mówiąc dla oficerów, którzy byli zagorzałymi Piłsudczykami, a jak wiemy, Piłsudski z Sikorskim nie lubili się. Pamiętliwość Sikorskiego spowodowała, że na Wyspę Węży trafiło aż 1500 oficerów. Oficerów, którzy w czasie wojny byli potrzebni w armii, a nie w obozie izolacyjnym. Żeby było jasne, to nie był oczywiście żaden obóz koncentracyjny, tylko to jest taka wyspa, gdzie po prostu mogli razem z rodzinami zamieszkać i wypłacany był im żołd, a ich jedynym zajęciem było po prostu spędzanie czasu i marzenie o tym, żeby powrócić do armii, czyli tortura dla oficera i żołnierza największa. Ja przed 4 laty odwiedziłem Wyspę Węży, notabene byłem jednym z pierwszych przedstawicieli państwa polskiego, który dotarł tam na cmentarz, gdzie spoczywają ci, którzy na Wyspie Węży zmarli. No wśród nich był między innymi, choć akurat tam nie zmarł, przedwojenny premier Marian Zendram-Kościołkowski, kilkunastu generałów, no wybitnych oficerów, których Sikorski po prostu nie lubił. Po prostu był aż tak pamiętliwy, że zrewanżował się kiedy mógł. Wyspa Węży była przedmiotem nawet interwencji władz brytyjskich, które to władze uważały, że to jest jednak sytuacja nie do przyjęcia, żeby w czas wojny izolować część pragnących walczyć oficerów czy żołnierzy. Obóz został zlikwidowany po śmierci tragicznej generała Sikorskiego w Gibraltarze, a jakie były przyczyny tej śmierci, nikt z nas nie wie i nie wiem, czy się się kiedykolwiek dowiemy, bo archiwa brytyjskie, tak jak pan wspomniał, są zamknięte na kolejne 50 lat. Taka decyzja rządu Jej Królewskiej Mości została ogłoszona w roku 93, w 50. rocznicę śmierci. Są niedostępne. Pytanie, co się w nich znajduje i czy się w nich znajduje coś, co by stanowiło jakąś poszlakę, ale w tego typu historiach oczywiście można przyjąć, że był to wypadek lotniczy. Tego wykluczyć oczywiście nie można i zresztą prowadzona przed laty w 2008 bodajże roku ekshumacja generała Sikorskiego przez Instytut Pamięci Narodowej i badanie szczątków wykazały, że urazy, które go dotknęły, mogły być spowodowane katastrofą lotniczą, a nie na przykład zamordowaniem go na pokładzie samolotu, bo takie teorie i hipotezy też krążyły. Natomiast nie można wykluczyć, że był to zamach, a w przypadku zamachów warto zawsze zadawać pytanie, jak w dobrym kryminale. Kto, cui bono, kto na tym skorzystał? No i teraz tak, pamiętajmy, że Gibraltar dzieje się w lipcu 1943 roku. Kilka miesięcy wcześniej Niemcy odkrywają mogiły katyńskie. Generał Sikorski zgłasza do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża prośbę o to, aby była możliwość identyfikacji zwłok przez Międzynarodową Komisję Ekspercką. Rosja na to wypowiada stosunki i zrywa stosunki dyplomatyczne z rządem Rzeczpospolitej na uchodźstwie. I generał Sikorski, który podnosi publicznie sprawę Katynia, staje się niewygodny nie tylko dla Sowietów, ale staje się niewygodny również dla aliantów Sowietów w 1943 roku, czyli na przykład dla Brytyjczyków. Staje się niewygodny, bo jest tym, z którym prowadzi się pewną grę od 1939 roku wspólną. Jest silną osobowością, rozpoznawalną osobowością na świecie, popularną oczywiście w Polsce, no a przez to też w jakimś sensie niewygodną, bo pamiętajmy, że następcą generała Sikorskiego zostaje Stanisław Mikołajczyk, człowiek no pozbawiony talentów takich, jak miał generał, i człowiek zupełnie najpierw bezwolny w rękach Brytyjczyków, a później próbujący coś ugrać ze Stalinem, w wyniku czego nie tylko porzuca emigrację, ale wraca do kraju, wchodzi do rządu komunistycznego, po czym po roku ucieka za granicę zagrożony aresztowaniem. Nieco lepiej było w wojsku, bo po Sikorskim stery naczelnego wodza przejął generał Kazimierz Sosunkowski, jeden z najwybitniejszych dowódców, jakich wydała Rzeczpospolita na przestrzeni dziejów. No, tym niemniej śmierć Sikorskiego, jeżeli byśmy przyjęli, że była wynikiem zamachu, była na rękę porozumianym już ze sobą i Anglikom, i Sowietom. Ale mówię, to są oczywiście hipotezy, a bardzo mocną przesłanką jest to, iż był to istotnie wypadek nieszczęśliwy lotniczy. Wraz z kombatantami miałem przyjemność w 2018 roku być na Gibraltarze, widzieć to miejsce. Zresztą temu też służą te wyprawy, w których biorą udział kombatanci, żeby dotknąć historii, żeby zobaczyć miejsce. Będąc z nimi, rzucaliśmy na falę o 23 z minutami w godzinie katastrofy róże i to było dla nich bardzo przejmujące, bo oni w ten sposób w miejscu, gdzie zginął ich naczelny wódz, przeżywali tę historię, ale miałem okazję też zobaczyć lotnisko, które funkcjonuje do chwili obecnej, które jest jednym z najtrudniejszych lotnisk do startów i do lądowań, jakie posiada Europa i świat. Tam mogą tylko licencjonowani piloci lądować w chwili obecnej przy zupełnie przecież innej technologii i tak dalej. Ma niezwykle krótki pas startowy, który przekształca się w pewnym momencie w autostradę. No i wchodząc już w szczegóły, jest to naprawdę miejsce, w którym też o wypadek, jeśli można powiedzieć, zwykły lotniczy, nie trudno.
Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Wiesław z Opolszczyzny. Na początku audycji wysłuchaliśmy, czy odwołali się ksiądz, ojciec i pan minister do tego, co powiedział z tego czasu w Radzyminie święty Jan Paweł II. Oczywiście to było w świadectwo wdzięczności takie jawne, a ja wiem, że wielokrotnie także no, dawał świadectwo temu, że jest bardzo przywiązany do tego, co zdarzyło się w jego młodości, jak został ukształtowany i komu co zawdzięcza. Zresztą no, wiele jest publikacji. Potem ojciec Dariusz pytał o ten łańcuch pokoleń, tak? I właśnie padło nazwisko z ust pana ministra, pana Szczepańskiego. A ja od razu swoje myśli skierowałem na rok 99, kiedy z kolegami po raz pierwszy pobiegliśmy sztafetą taką do Watykanu i tam na urodziny Ojca Świętego. One były dzień później, 19, a dzień wcześniej były uroczystości 55. rocznicy bitwy o Monte Cassino. Wtedy przyjechała cała delegacja, było mnóstwo Polaków. Na Placu Świętego Piotra grał reprezentacyjny zespół Wojska Polskiego. Było tak bardzo uroczyście, niepowtarzalne momenty, ale wtedy zrozumieliśmy, kiedy Ojciec Święty w ogóle nie nawiązywał do swoich urodzin. No właśnie i takie jego wystąpienie było bardzo patriotyczne, też takie głęboko polskie. Zrozumieliśmy, że następnego dnia musimy, choć nie mieliśmy w planie, pobiec na Monte Cassino. I wtedy, pamiętam, biegaliśmy z flagami biało-czerwonymi na szczyt. Spotkaliśmy pana Szczepańskiego. Teraz po 20 latach ponad spisujemy te swoje wspomnienia. Ja zapisałem nazwisko, ale nie pamiętam imienia, a pan Szczepański się przedstawiał jako właśnie żołnierz Armii Krajowej. To było oczywiste. Żołnierz, drugiego korpusu Andersa mówił, że jest z Nowej Zelandii. Gdyby pan minister chciał to potwierdzić, a ja dodam jeszcze, bo chcę to rozwinąć, że właśnie to, co też było poruszone, spór gorący w latach przedwojennych, polityczny, ale też szkoła, jak pięknie kształtowała postawy młodych ludzi. Przecież właśnie mamy też świadectwo zapisane przez pana Eugeniusza Mroza, ostatniego kolegę z klasy gimnazjalnej, maturzysty i sąsiada także Jana Pawła II, który zmarł rok temu i warto to też przypomnieć, bo do za parę dni 3 listopada będzie rocznica jego śmierci. On był takim niestrudzonym orędownikiem sprawy nie tylko papieskiej, ale też polskiej. Chętnie korzystał z zaproszeń, tam gdzie go zapraszano. Nigdy się nie wpraszał sam na spotkania. Był takim ambasadorem wielkiej sprawy i opowiadał młodemu pokoleniu, zwłaszcza w szkołach, uczniom o tym, jak jego klasa wyglądała i ta klasa, gdzie było do matury przystępowało 40 chłopców, no ponad 20 walczyło bezpośrednio w czasie wojny, także nauczyciele ich podjęli walkę zbrojną, a wielu też konspiracyjnie uczestniczyło w walce, tak jak żołnierz Armii Krajowej sam pan Eugeniusz Mróz. I do czego nawiązuje? Do tego, że 10 z nich zginęło w czasie wojny i to w różnych miejscach, i w Hiszpanii, i w Afryce, i na Zachodzie, i pod Monte Cassino zginął Tadeusz Czupryński. Pod Anconą padł i jest tam pochowany. I wielu, wielu kolegów, których historię zapisuje tak pięknie pan Eugeniusz Mus w książce, która się zdążyła ukazać jeszcze w tamtym roku przed jego odejściem. Historia niezwykłej przyjaźni właśnie z Ojcem Świętym, gdzie są listy, w których też właśnie daje Ojciec Święty wyraz swojej takiej postawy bardzo bardzo patriotycznej. Już żeby kończyć, też chcę powiedzieć właśnie, że cieszymy się, że mieliśmy takich świadków, którzy niestety już odeszli. Także pani Lidia Eberle Lwow odeszła w styczniu tego roku i pamiętamy o nich. Też ukończyła 100 lat. To taki zacny wiek się przydarzył tym naszym weteranom i myślimy ciągle o tych, którzy jeszcze żyją i tak sięgamy też pamięcią do tych miejsc, w których potem biegliśmy, bo właśnie Ojciec Święty nas natknąłby pod takim hasłem tożsamość i pamięć, biec do miejsc, które no, są związane z naszą historią. Tylko nie będę wymieniał, ale powiem, że byliśmy i w Katyniu, i w Kuropatach, i w Bykowni. I tak bardzo mi zależy na tym, żeby w tych dniach, tam w tych miejscach choćby biało-czerwone wstążki na tych grobach, na mogiłach, czy tych pomnikach Zawisły, żebyśmy byli spokojni o to, że są tam ludzie, którzy o tym pamiętają, jak wiele zawdzięczamy naszym rodakom w różnych miejscach i tym upamiętnionym w różnych publikacjach, a tym często bezimiennym. I tak żal zawsze, że w miejscach, gdzie poniosło śmierć tylu Polaków, na przykład na Wołyniu, nie zostanie zapalona świeczka, bo już tej wioski, która została zgładzona, nie ma po prostu. Ale bądźmy dobrej myśli, bo znów młode pokolenie, myślę, w tym łańcuchu właśnie pokolenie, o którym ojciec Dariusz mówił, ono stanie na wysokości zadania i ci młodzi ludzie robią świetne rzeczy. Na przykład 2 lata temu powstała taka publikacja harcerska w ZHR, że nasi bohaterowie, nie pozwólmy o nich zapomnieć, bardzo piękny album Sylwetki, które przygotowali właśnie młodzi ludzie, a teraz staną pewnie też na wielu cmentarzach i będą kwestować na odnawianie tych miejsc pamięci i o utrzymanie grobów na kresach, zwłaszcza tam, gdzie nas już nie ma i gdzie jest trudno utrzymać tę pamięć może najbardziej. Dziękuję, z Panem Bogiem, szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy, z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo też, Panie Wiesławie. No, jeżeli mogę być w czymś pomocny, o ile mówimy o tej samej osobie, Andersiak z Nowej Zelandii, Pan Szczepański miał na imię Andrzej, więc jeżeli będzie to ta sama osoba, to służę tu pomocą. Tak jak Pan powiedział, odchodzą ci najpiękniejsi, ale też zostają jeszcze na szczęście z nami ci, którzy są wspaniałymi drogowskazami. Myślę tu chociażby o pani doktor Wandzie Pułtawskiej, która za kilka dni, 2 listopada, obchodzić będzie jubileusz 100. urodzin. To więźniarka Ravensbrück, to osoba niezwykle zasłużona dla polskiej medycyny, dla polskiej psychiatrii, dla dbałości o to, aby medycyna była etyczna, aby traktować życie z godnością od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Bliska współpracownica Ojca Świętego Jana Pawła II. Już za kilka dni jubileusz stulecia obchodzić będzie. Pamiętajmy o miejscach, gdzie spoczywają nasi żołnierze, tak jak pan tutaj powiedział, żeby były biało-czerwone flagi, no mogę zagwarantować, że na Monte Cassino na pewno, bo przed miesiącem wspólnie z harcerzami, którzy tam byli obecni, na każdym grobie polska biało-czerwona wstążka zawisła. No i też powiem w kontekście tego, o czym pan wspomniał, że są młodzi ludzie, którzy mają niesamowite pomysły, świetne pomysły i chodzi o to, aby ten czynnik społeczny mógł być wspierany przez państwo polskie, co się dzieje. I przywołam tutaj też w kontekście wspomnianych przez pana słów dotyczących Wołynia. Otóż kilka miesięcy temu zrodziła się inicjatywa przez młodych ludzi podjęta, nazwana Wołyń na Powązki. Zbierane były podpisy, aby na Powązkach warszawskich pomnikiem i symbolicznie przywiezioną ziemią uczcić ofiary Wołynia, dlatego że rodziny nie mają jak uczcić pamięci ofiar zbrodni dokonanej przez Ukraińców, bo nie mogą być prowadzone prace ekshumacyjne. Co więcej, wiele ofiar zostało zamordowanych i spalonych, więc nie będzie ich grobów. Natomiast tu w sposób symboliczny na Powązkach będzie można oddawać w tym miejscu hołd pomordowanym. Inicjatywa społeczna, która uzyskała już wsparcie i Instytutu Pamięci Narodowej, i Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, i mam nadzieję, że za 2 lata na okrągłą rocznicę zbrodni wołyńskiej będzie w Warszawie miejsce, gdzie będziemy mogli przy symbolicznych prochach ofiar oddać hołd pomordowanym.
Serdecznie dziękuję, panie ministrze, za to spotkanie. Naszym gościem był pan Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Dziękuję za to spotkanie i dziękuję także za tę pamięć, którą również dzięki pana pracy możemy otaczać pamięcią osoby represjonowane, kombatantów, także miejsca szczególnie związane z naszą historią i naszą tożsamością. Bo jeżeli tej historii pamiętać nie będziemy, no to tak jakby drzewo miało wydawać pąki i owoce, ale zetniemy je, wyrwiemy z ziemi, prawda? Nie będzie zakorzenione, tylko gdzieś leżało na ziemi. No wówczas ani pąków, ani owoców nie zobaczymy.
I wcześniej czy później takie drzewo usycha.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo ojcu, dziękuję państwu serdecznie. Pozdrawiam i zachęcam też wszystkich, którzy mają jakieś pytania związane właśnie z losami swoich bliskich, do tego, aby państwo pisali, czy do Urzędu do Spraw Kombatantów, czy do Instytutu Pamięci Narodowej, bo tworzenie też historii rodzinnych, zapisków rodzinnych jest bardzo ważne dla przyszłych pokoleń.
Zapraszam teraz państwa do modlitwy, do komplety na zakończenie dnia. Przypominam, że dzisiaj możemy, znaczy jutro możemy pospać nieco dłużej, bo będziemy zmieniać czas, cofając z wskazówki zegara o godzinę z trzeciej na drugą, chociaż mam wrażenie, że większość tych elektronicznych już się sama przestawi. A na koniec z tego spotkania przed modlitwą jeszcze choćby fragment nokturnu Fryderyka Chopina.